Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maria. Drodzy Państwo, w trochę nietypowym czasie, rozmowy niedokończone dla słuchaczy radia, to czas jak zwykle. Zapraszamy serdecznie. Dziś temat Muzeum Pamięć i Tożsamość. Myślimy, że to muzeum i tak, mamy nadzieję, się stanie, powstanie w Toruniu. W naszym studiu goście, witam Państwa serdecznie. Są z nami Państwo Kłaputowie, Barbara i Jarosław.
Witam.
Współautorzy koncepcji Muzeum Pamięć i Tożsamość, ale też projektanci wielu muzeów. Myślę, że wielu z Państwa mogło być w Muzeum Powstania Warszawskiego czy w domu Ojca Świętego Jana Pawła II. To jest Muzeum w Wadowicach, czy Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, Muzeum Sportu i wiele, wiele jeszcze innych. Myślę, że możemy jeszcze coś więcej na ten temat powiedzieć podczas programu. Jest pani Lidia Kochanowicz-Mańk, dyrektor finansowa Fundacji Lux Veritatis. Witam serdecznie, pani dyrektor. Szczęść Boże. I pan profesor Wojciech Polak, wykładowca i tu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i w naszej uczelni, członek kolegium IPN-u, też konsultant wystawy stałej w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Witam serdecznie. I drodzy Państwo, mamy też taką możliwość dziś połączyć się z Chicago. W Chicago są też nasi goście, profesorowie. Chcielibyśmy mieć ich w Toruniu, no ale są teraz w Chicago z wykładami. Pan profesor Jacek Gołębiewski, dyrektor Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym, to Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. I pan profesor Mieczysław Ryba, wykładowca naszej uczelni i oczywiście na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Witamy panów serdecznie, pozdrawiamy z Torunia, Chicago.
Szczęść Boże,
Szczęść
witamy
Boże.
Serdecznie.
Witamy, pozdrawiamy.
Takie trochę będzie opóźnienie, ale cieszymy się, że też możemy z takiej możliwości, takiego łącza skorzystać i oczywiście z obecności panów w naszym programie. 2 grudnia, bo tak wielu też jak gdyby to uchwyciło, ojciec dyrektor podczas kolejnej 26. rocznicy powstania Radia Maria, dziękowaliśmy za Radio Maria, powiedział, że właśnie chcemy budować, już tak oficjalnie mówił o tym, chociaż jeszcze to było długo, długo do podpisania umowy, już prace trwały, chcemy wybudować Muzeum Pamięć i Tożsamość. Ma ono przedstawić historię od początku do świętego Jana Pawła II. Według planów muzeum ma zostać otwarte za 2 lata. Tak mówił ojciec dyrektor już w zeszłym roku. Historia Polski, jaką widział, jaką nam przekazał święty Jan Paweł II. Trzeba myśleć o młodzieży, o dzieciach. Chcemy uczyć, właściwie formować dzieci i młodzież, by Polska była silna Bogiem, by Polacy kochali własną ojczyznę. Pracujemy nad tym już parę lat. Pani dyrektor, pani jest najbliższym naszym współpracownikiem. Pani też w tym uczestniczy. Ostatnio, tak jak wspomnieliśmy, udało nam się podpisać Fundacji Lux Veritatis z panem premierem, panem ministrem kultury i dziedzictwa narodowego umowę. Zaczynamy.
Nie wiem, od czego zacząć. Znaczy, oczywiście powiem tak, koncepcja budowy muzeum jest w naszych sercach i głowach od wielu, wielu lat rzeczywiście. Nad tą koncepcją pracujemy wspólnie tutaj właśnie z państwem Kłaputami, którzy są dzisiaj w studio. Pomysł jak zwykle wyszedł od naszego ojca dyrektora, ale myślę też, że wyszedł od naszych słuchaczy i telewidzów, którzy tak naprawdę są tą iskierką dla budowy takiego muzeum. To będzie muzeum rzeczywiście pamięć tożsamość. Nazwa wiele znaczy, imienia świętego Jana Pawła II. I rzeczywiście będzie to muzeum opowiadało o pięknej historii chrześcijańskiej Polski. 1000 lat tej historii, widziane oczami Jana Pawła II. On nas będzie przez tą historię prowadził, będzie nam wskazywał to, co było ważne, będzie pokazywał naszą narodowość, naszą tożsamość, naszą polskość, z czego się wywodzą nasze korzenie i myślę, że taki jest zamysł tego muzeum. Pewnie Państwo Kłaputowie powiedzą więcej na temat tej koncepcji. Natomiast rzeczywiście 20 czerwca, czyli kilka dni temu, udało nam się podpisać umowę z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego na współtworzenie tego muzeum, czyli z jednej strony fundacja, która przekazała bardzo duży wkład w realizację tego muzeum, potem może o tym powiemy, z drugiej strony ministerstwo. To będzie muzeum, które będzie wpisane jako muzeum, taka instytucja kultury. Czy za 2 lata, to jest myślę bardzo krótki okres, myślę, że 2 lata będzie trwała budowa samego obiektu, natomiast oczywiście potem wypełnienie tego obiektu wystawą stałą i tym, co będziemy chcieli pokazać Polakom i innym, którzy będą przyjeżdżać, to jeszcze około roku czasu czy półtora będzie trwało, także ten okres będzie troszkę dłuższy. Natomiast mamy nadzieję, że sama inwestycja, czyli budynek, zostanie w ciągu tych 2 lat wybudowany.
Pan minister, pan premier w takiej notatce prasowej, którą też dzieliliśmy się na antenie Radia Maryja, też i w informacjach dnia nasi widzowie, słuchacze słyszeli, obecnie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego współprowadzi z różnymi podmiotami 45 muzeów i instytucji kultury, z różnymi podmiotami. Również takim podmiotem od 20 czerwca staje się Fundacja Lux Veritatis. I pytanie też właśnie do państwa. Podejmujecie działania koncepcyjne, jesteście współautorami, projektantami wielu muzeów. I czy rzeczywiście, czy muzea są potrzebne, tak? Czy budowanie kolejnego muzeum, bo są i tacy, nie chcę mówić od razu od strony przeciwnej, mówią, że kolejne muzeum związane z Janem Pawłem II. Więc jak my patrzymy na to, o czym my chcemy mówić, jaka to jest koncepcja tego muzeum, o którym dziś myślę w programie najwięcej, ale w porównaniu z tym, co państwo już zrobili, chociażby Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.
Wydaje mi się, że rzeczywiście może warto tak przewrotnie trochę zacząć od tego, czy muzea, czy w ogóle warto budować muzea. To pytanie pewnie wielu z nas już o tym nie pamięta, ale jeszcze dekadę temu było bardzo poważnym takim pytaniem debaty publicznej, bo jak niektórzy pamiętają, jeszcze 10 lat temu muzea świeciły pustkami i zastanawiano się, czy ta oferta, czy ta formuła kultury czasem się nie wyczerpała. Zwiedzającymi były głównie wycieczki szkolne. No i samo nawet słowo muzeum przez jakiś czas funkcjonowało jako taki synonim czegoś, co odłożone już do lamusa, co leży gdzieś przykryte kurzem i nie bardzo się do tego zagląda. To nowe otwarcie w polskim muzealnictwie rozpoczęło się od wielkiego sukcesu Muzeum Powstania Warszawskiego. Od tego właśnie momentu, od 2004 roku, obserwujemy wielki boom muzealny. Warto też przypomnieć, że koncepcja takiego muzeum, które żyje, które przemawia obrazem, dźwiękiem, które oddziaływuje na emocje zwiedzających, wówczas bardzo nowatorska czy kontrowersyjna, przecież pamiętamy te debaty po otwarciu muzeum, dzisiaj jest takim stałym wyznacznikiem tego, co na tej scenie muzealnej powstaje i wręcz obowiązującym.
Cieszy się zainteresowaniem.
Tak, wciąż się cieszy. To trzeba też powiedzieć, że muzea dzisiaj są placówkami nie tylko kulturalnymi, edukacyjnymi. Mają bardzo dużą siłę jakby przekształcania otoczenia, w którym się znajdują, społeczności, w której się znajdują. Przez tę dekadę też zmienił się odbiorca, zmienił się widz, który przeciętny zwiedzający muzeum jest dzisiaj dojrzały, bardzo wymagający i wie, jakie muzea chce oglądać, jakich nie.
I o jakim my, czyli muzeum mówimy i jakie chcemy.
No, patrząc na realizację w Dom Rodzinny miał swoją jakąś taką tożsamość miejsca. Tam Jan Paweł, Karol Wojtyła się urodził, więc dla nas, dla twórców było to no, taki bonus, że mogliśmy tylko tego nie zagłuszyć i już to działało. Ale opowieść wadowicka jest opowieścią o człowieku, który jak gdyby jest bohaterem, który kroczymy razem z nim przez historię, jego historię i ta historia raz, że nas ściąga, jest emocjonalna, ale jest bohaterem przewodnikiem. I ona opowiada właśnie tą pętlę od narodzin do momentu, kiedy Jan Paweł zostawia nam testament i umiera. Mamy ten element też tam takiego niedomknięcia, bo otwieraliśmy muzeum jeszcze przed momentem, kiedy Jan Paweł nie był świętym, więc to otwarcie na jego świętość jest zachowane.
To, co warto powiedzieć, wydaje mi się, przepraszam, to, że Muzeum Pamięci i Tożsamość nie będzie muzeum papieskim, bo takie wieści gdzieś zaczynają krążyć.
Właśnie
to nie będzie muzeum papieskie. W tym sensie, jakim mówimy na przykład w przypadku Muzeum Jana Pawła II w Wadowicach. Ja też chciałam trochę wspomnieć też o tym, że wydaje mi się, że warto, zwłaszcza tutaj na tej antenie, mówić, że Muzeum w Wadowicach, mimo że nie leży w centrum jakiejś wielkiej metropolii, popularnością ściga czy
dorównuje
największym muzeum w Polsce. Dzisiaj zwiedzający głosują nogami, to znaczy o tym, które muzeum jest popularne, które muzeum wybierają odbiorcy. Decydują statystyki. Muzeum w Wadowicach, gdzie liczba zwiedzających przekroczyła już 1 000 000 osób, plasuje się w ścisłej czołówce polskich muzeów, obok takich kolosów, wielkich muzeów, jak Muzeum Powstania, jak Europejskie Centrum Solidarności, jak Muzeum Żydów Polskich Polin. To są te przedziały, gdzie liczba zwiedzających przekracza rocznie 250-300 tysięcy osób.
Czyli mamy rozumieć, że to nie będzie kolejne muzeum papieskie.
Nie, to nie
liczymy,
będzie
liczymy, że ta liczba osób będzie taka lub większa.
A jak, tak, nie będzie. Jak właśnie chcemy włączyć Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II, tak cytowałem ojca dyrektora, który mówił właśnie od początku, od historii Polski, bo to historia chrztu, historia korony, zmagania się orężem, walki o niepodległą, tak? Bo ten rok też mamy rokiem niepodległości, 100. rocznica. Właśnie jak próbujemy, czy jak Państwo to widzicie, jako współautorzy tego konceptu, obecność świętego Jana Pawła II?
Jan Paweł II jest jakby bardzo, bardzo dobrym dla nas bohaterem. Znaczy, on ma jakby dwie funkcje. Przez historię jest dla nas narratorem i w pewnym momencie z tego narratora zmienia się w człowieka, który bierze udział bezpośredni w tej historii i jest takim krwistym bohaterem, który zamyka nam jak gdyby tą klamrę tego 1050-lecia i istnienia państwa polskiego, chrześcijaństwa na tych ziemiach. Jest to może być dosyć jakby ciekawa sytuacja, bo Jan Paweł, pielgrzymując do tych różnych miejsc, o których będziemy opowiadali, on dawał nam taki komentarz, który nie będzie wytworzony przez autorów, przez ludzi, którzy piszą teksty do muzeów, tylko będziemy mieli po prostu słowa Jana Pawła, które idealnie będą pasowały. Czy to będzie jego wizyta w Gnieźnie, gdy będziemy opowiadali o zjeździe gnieźnieńskim, czy będziemy mówili o chrzcie, czy o Uniwersytecie Krakowskim, kiedy on tam jest na Jagiellonce i komentuje rzeczywistość kilkuset lat tego Uniwersytetu.
Czy muzeum będzie też opowiadało o tym, w jaki sposób rozumiał, w jaki sposób świadczył, w jaki sposób przyznawał się, czy był dumny z takich, Ojciec Święty, z takich wartości jak ojczyzna, jak naród, jak wspólnota, tożsamość. To też jest ciekawe, bo my Jana Pawła II obraliśmy sobie tutaj w tym muzeum jako taką latarnię, taki klucz do rozumienia naszej historii.
Czyli jak on patrzył na Polskę,
jak on patrzył na
przeżywał też patriotyzm.
I te historie opowiadamy właśnie jego oczami. Natomiast dla niektórych wybór tej postaci wydaje się oczywisty, prawda? No, natomiast dla niektórych nie. I warto też tutaj powiedzieć, że przytoczył ojciec też te obchody, do których się zbliżamy, obchody stulecia odzyskania niepodległości, kiedy przygotowywano taki długoletni program właśnie obchodów odzyskania niepodległości, były przeprowadzone takie bardzo kompleksowe badania na temat tego, jakie postawy gdzieś dominują dzisiaj wśród Polaków, jak Polacy odnoszą się do takich wartości właśnie jak polskość, jak patriotyzm, jak ojczyzna, czym jest dla Polaków naród. I warto trochę też o tym powiedzieć. Te badania są dostępne w internecie. A chciałam zwrócić uwagę w kontekście naszej rozmowy na trzy. Kiedy pytano Polaków o to, co myślisz, kiedy mówisz, kiedy myślę o sobie, czuję się, proszono o zakończenie tego zdania, 90% Polaków odpowiedziało, kiedy myślę o sobie, czuję się Polakiem na pierwszym miejscu, a później dopiero kobietą, mężczyzną, czuję się Europejczykiem, czuję się inteligentem, czuję się osobą wierzącą, nie wiem, Pawłem, Krystyną, prawda, żoną, matką. Więc to jest bardzo symptomatyczne. I drugie ciekawe badania, kiedy poproszono ankietowanych o to, żeby powiedzieli, która postać z naszej historii, takiej bogatej, napawa go szczególną dumą, z której postaci jest dzisiaj dumny, to Polacy spontanicznie odpowiadali, że jest nią właśnie Jan Paweł II. Kiedy pytano o wydarzenie z historii Polski, z którego są najbardziej dumni, też 90% osób odpowiadało, że są dumni z wyboru Karola Wojtyły na papieża. Więc ten wybór narratora, wybór tej latarni, tego klucza do opowiadania naszych dziejów
jest też... powiedzieć tego, który nas łączy.
Tego, który nas wszystkich łączy.
Który nas jednoczy.
Tak, to prawda.
Bolesny ten moment jego śmierci, ale jak on zjednoczył Polaków i wielu też wraca. Dobrze by było, gdybyśmy tacy byli jak za czasu, kiedy Jan Paweł II odchodził, kiedy płakaliśmy. Wszyscy modliliśmy się za niego, za Kościół i za siebie. Więc to jako narrator. Panie profesorze, jak pan patrzy, bo nawet o takiej strony polityki historycznej, jakby to muzeum, jak ono się będzie wpisywało i ten narrator, o którym dziś mówimy, Jan Paweł II, pan wspomniałem, jest tym konsultantem tej wystawy stałej w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Jak pan patrzy na potrzebę takiego muzeum? Bo już gdzieś wiem, że pana też pytano zaraz, dlaczego? Po co tak. Takie muzeum? I dlaczego tutaj? I dlaczego Jan Paweł II?
No jest to muzeum bardzo potrzebne. Jest to muzeum potrzebne. Ono będzie się wpisywało w ten krąg tych wielkich muzeów, które powstały w ostatnich latach i na które oczekiwano bardzo długo wielkich i dodajmy od razu nowoczesnych muzeów. No bo to, co pani powiedziała, że jeszcze kilkanaście lat temu był pewien kryzys, prawda? Te muzea kojarzyły się z czymś niepotrzebnym, zakurzonym i obowiązkowo zaliczanym przez wycieczki. Dzisiaj mamy już zupełnie inne muzea, inne spojrzenie na muzea i to będzie, wiadomo, że to będzie muzeum nowoczesne, multimedialne, przyciągające różnymi atrakcjami, no bo to muzea muszą być atrakcyjne dzisiaj i to jest sprawa oczywista. A równocześnie będzie to muzeum wypełniające pewną lukę, prawda? No, mamy muzea poświęcone papieżowi, ale naszemu wielkiemu rodakowi Janowi Pawłowi II, ale tu, jak pani powiedziała, też to będzie muzeum, które będzie patrzyło na historię Polski, na naszą polską tożsamość, na naszą pozycję w Europie, w świecie, oczami Jana Pawła II, ale równocześnie no, będzie pokazywało wielkie, ważne, istotne aspekty z dziejów naszego kraju. Bo będzie tam miejsce i dla chrześcijaństwa w Polsce, i dla wielkich wydarzeń z historii Polski. Mają być wielcy bohaterowie bitwy, prawda, mają być także bohaterowie z czasów najnowszych, także Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej. Więc to muzeum będzie służyło umacnianiu naszej tożsamości. Tutaj wszelkie jakieś zarzuty, że niepotrzebne, właśnie potrzebne, to jest naszym interesem narodowym tworzenie tego typu placówek, które wzmacniają patriotyzm, wzmacniają polskość są elementem polityki historycznej i wychowania patriotycznego. Bo tak czasem się zarzuca, że no po co ten patriotyzm, po co się tyle o tym mówi. Ja podam już taki przykład bardzo praktyczny, prawda? Bardzo praktyczny. Armie dzisiaj zbroją się w najnowocześniejsze bronie, prawda? W najnowocześniejsze różne czołgi, karabiny, statki, okręty wojenne i tak dalej. Ale wiadomo, że u żołnierza najważniejszym elementem jest morale. Może być oddział, który liczy sobie 1000 żołnierzy i on pokona oddział, który ma 10 tysięcy, jeżeli ten 1000 wie, o co walczy, czuje się związana ze sobą, czują się związani z ojczyzną, której bronią, prawda? Bo oni są patriotami, bo oni kochają ojczyznę, oni wiedzą, dlaczego stają do walki. Może taki przykład bardzo prosty, uproszczony, bo tu można mówić o różnych aspektach, ale pokazujący, że wychowanie patriotyczne, wychowanie w duchu miłości dla ojczyzny jest czymś bardzo ważnym, czymś bardzo istotnym i to muzeum będzie spełniało tą rolę. Ja zawsze podkreślam i tutaj dodam jeszcze jedną rzecz, już taką bardzo praktyczną, ale tak było na przykład w Europejskim Centrum Solidarności. Ja to zawsze podkreślałem i to w rezultacie znalazło swój wyraz w stworzonej tam wystawie stałej. To jest już takie fachowe określenie, że wystawy w tak wielkich muzeach muszą być dwuwarstwowe. Dwuwarstwowe. To brzmi trochę tak dziwacznie, prawda? Ale o co tutaj chodzi? Wiadomo, że wystawa jest dla ludzi, dla zwiedzających. Wiadomo, jakie są realia. Jeżeli przyjeżdżają pielgrzymi do Torunia, prawda? Oni mają tutaj program bardzo ściśle określony, prawda? Będą brali udział w uroczystościach, będą brali udział w mszy świętej w kościele przy porcie drzewnym. Będą mieli dzień wypełniony. I pytanie, ile oni będą mogli na zwiedzanie tego muzeum poświęcić czasu? No, praktycznie to będzie godzina, półtorej. Chociaż będzie to wielkie, piękne muzeum. Tak jest z każdym muzeum. Największe muzea, do których trafiają zwiedzający, to jest godzina, półtorej. I to dlatego te muzea muszą być urządzone w ten sposób, że muszą oddziaływać na przede wszystkim naszą wrażliwość wizualną, operować pewnym skrótem, dawać możliwość zapamiętywania pewnych wrażeń, prawda, które zostaną na całe życie. No bo co przez godzinę można szczegółowego tam zapamiętać, prawda? Więc tu musimy, no możemy narzekać, że to jest tylko godzina, ale no trzeba patrzeć realnie. No tak, no przyjeżdżają dzieci z wycieczką szkolną, no ile one mogą być w tym muzeum, prawda? I to jest ta pierwsza warstwa. Natomiast, słucham?
Muszą być dłużej.
Muszą być dłużej.
Może czasami się da, ale proszę Państwa, no bądźmy realistami. Ale z drugiej strony, muzeum ma jednak zawsze ambicje, żeby gromadzić duże zbiory, żeby pokazywać rzeczy z ogromną dokładnością i z ogromną wnikliwością. I to jest ta druga warstwa. Po prostu z jednej strony będzie można, podejrzewam, zwiedzić to muzeum w ciągu godziny czy półtorej. Z drugiej strony, jeżeli przyjdzie jakiś hobbysta, człowiek zainteresowany, albo człowiek żądny pewnej refleksji, potrzeby rozmyślania, zastanowienia się, pójdzie sobie do jakiejś części i będzie miał tyle materiału, że będzie mógł tam siedzieć cały dzień. Bo nagle otworzą się przed nim wrota systemów komputerowych, baz, do których będzie sięgał i będzie mógł się w to wgłębiać. W Europejskim Centrum Solidarności tak jest. Tam, jeżeli ktoś wejdzie do części poświęconej stanowi wojennemu, to może ją przelecieć w 15 minut, prawda? Ale jeżeli przystanie na przykład przy obozach internowania, no to spojrzy na mapę. Może z tej mapy wywołać każdy ten obóz, może przeczytać o nim. Może poszukać nazwiska internowanych, czy przypadkiem mojego wujka tutaj nie ma, prawda? Jeszcze się ucieszy, o, jest nazwisko mojego wujka. Może sobie obejrzeć ileś tam fotografii, jeżeli ma czas, jeżeli chce. Więc ta druga warstwa powinna być już tylko dla koneserów, dla tych, którzy naprawdę chcą tam być dłużej. Ale nie trzeba lekceważyć tych wycieczek, tych dzieci, którzy przyjdą ze szkołą i oni, do nich też musi dotrzeć coś ważnego.
Mamy nadzieję, że tak będzie. Pani dyrektor, koncepcja?
No właśnie, koncepcja nasza? Chyba nasza jest inna. Nad tą koncepcją pracowaliśmy, tak jak powiedziałam, wiele, wiele lat i ona się bardzo zmieniała. To, o czym mówi pan profesor, też było brane pod uwagę, ale właśnie wydaje nam się, że to muzeum powinno być inne. To nie powinno być muzeum, które będzie można zwiedzić w ciągu jednej godziny i zatrzymać się tam tylko tak krótko. Chodzi właśnie o to, żeby to muzeum było takim miejscem, z którego nie będzie można wyjść przez godzinę, ale będziecie chciało spędzić jeden dzień albo i dłużej. Tak będzie prowadzona, że tak powiem, ścieżka dla zwiedzających i taka będzie narracja, żeby jednak zatrzymać człowieka, żeby go zaciekawić i żeby podać mu bardzo wiele i w bardzo ciekawej formie, różnorodnej formie pewną wiedzę. Myśleliśmy głównie o młodych ludziach, o dzieciach i młodzieży, bo to jest no, to pokolenie, do którego chcemy trafić z tą wiedzą, prawda?
Tego się często mówi, trzeba myśleć o dzieciach i młodzieży. O tym.
I to jest ważne, żeby tą wiedzę przekazać w ciekawy sposób. Dlaczego to miejsce? Bo obok tego miejsca, gdzie będzie muzeum, mamy Wyższą Szkołę Kultury Społecznej Medialnej. To jest bardzo świadomie wybrane miejsce. Tutaj mamy znamienitych profesorów. Mamy również studentów, którzy uczą się dziennikarstwa, uczą się wszystkich technik multimedialnych i tak dalej, prawda? I chcemy to w jakiś sposób połączyć. Chcemy, żeby na przykład, takie są nasze marzenia, żeby było takie miejsce, stąd również to muzeum ma pewne miejsce audytoryjne, pewne miejsce oczywiście naukowe również, ale pewne miejsce dla małego studia telewizyjnego czy radiowego, żeby można było zaciekawić młodego człowieka, chociażby w taki sposób, znajdzie sobie jakiś temat, rok, datę, nazwisko, jakieś wydarzenie, prawda? I na bazie tego małego impulsu będzie można z nim stworzyć pewną narrację, bądź formę, jakąś małą formę, prawda? Czy to będzie mała forma radiowa, czy telewizyjna, czy teatralna. I żeby pewna grupa ludzi mogła taką rzecz wykonać, prawda? Będzie to można wtedy nagrać, będzie to można włączyć do internetu, będzie to można obejrzeć dzisiaj albo za 5 lat, albo za 10 lat. Ale mamy wszyscy takie doświadczenie, że jeżeli sami nad czymś pracujemy, prawda, sami coś tworzymy, to w naszą pamięć wnika i to nas zaciekawia. Natomiast jeżeli nam się to tylko podaje na tacy, tak to właśnie przechodzimy od tego bardzo płytko i nie potrafimy tego zgłębić. I myślę, że to może być...
Chcielibyśmy pomóc ludziom wypłynąć na głębie, tak?
Chcielibyśmy przede wszystkim właśnie trafić z tą piękną naszą historią, tą historią, która się wywodzi z chrześcijaństwa i właśnie pokazać to, w jaki sposób Polacy, tworząc tą narodowość przez tyle lat, wpływali na losy nie tylko Polski, ale i Europy i świata i że musimy pokazywać i przekonywać i utrwalać się w tym, że możemy być dumni z tego, że jesteśmy Polakami. I to, o czym powiedzieli Państwo, musimy budować pewną jedność, która czasami jest krucha, prawda? Ale chcemy tę jedność tutaj w tym, nazywamy to muzeum, takim miejscem, to będzie nietypowe muzeum, chcemy jakby do tej jedności ludzi skłaniać. Więc taki jest nasz zamysł, żeby to jednak nie była wycieczka na godzinę czy dwie, tylko żeby to było takie miejsce, w którym Toruń zatrzyma tego turystę, prawda, na więcej niż dzień, na dzień, dwa czy trzy, żeby w tym miejscu chwilę pobyć.
Tak, mamy tę możliwość tej łączności z naszymi gośćmi w Chicago, w naszym studiu telewizyjnym. Też panów chcielibyśmy poprosić o taki komentarz. Historia Polski przesiąknięta właśnie katolicyzmem z jednej strony, ale też widziana oczyma Jana Pawła II. Panowie też w jakiś sposób konsultowali, czy konsultują cały czas to, co dzieje się, to, co jest związane z projektem. Jeżeli moglibyśmy poprosić, może pana profesora Rybę, później pana profesora Gołębiowskiego. Panie profesorze, prosimy bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Rzeczywiście miałem tę okazję z Państwem Kłaputami konsultować kilka razy to piękne i wspaniałe muzeum, czy samą koncepcję. Rzeczywiście fundamentalne pytanie, jakie się jawi, to jest to, czym takie muzeum ma się różnić od innych. Oczywiście kwestie te techniczne są niezwykle istotne i ważnym jest, jak to opracować, ażeby człowieka zatrzymać, ażeby on wszedł głębiej, a nawet jeśli głębiej nie wchodzi, to żeby w ogóle wyszedł i wyedukował się w jakiś sposób. Wszystkie środki techniczne są po to, ażeby rzeczywiście no, móc, że tak powiem, oddziaływać na zmysły, oddziaływać też na rozum pośrednio i tak dalej. No ale wiadomym jest, cały czas wraca ta fundamentalna kwestia. Czym ono ma się różnić? W moim przekonaniu to jest kwestia roli Kościoła katolickiego na ziemiach polskich, którą jak najbardziej Jan Paweł II starał się pokazać i uwypuklić. To jest jak gdyby kontynuator pewnej wizji prymasa Wyszyńskiego. Prymas Wyszyński obchodami tysiąclecia chrztu państwa polskiego dokładnie wskazał moment powstawania i państwa, i narodu. Jan Paweł II nie inaczej to ujmował, oczywiście głośniej, mocniej, ponieważ był papieżem, więc jeszcze miał większe możliwości oddziaływania i na Polskę, i nie tylko na Polskę. Ale to jest opowieść oddziaływania Kościoła i Chrystusa, wiary katolickiej, na kształtowanie narodu. Kościół jako wychowawca narodu. I cokolwiek się działo w naszej historii, w istocie było to albo tworzenie, albo obrona cywilizacji łacińskiej czy cywilizacji chrześcijańskiej. Jeśli my to złapiemy, ten kontekst, to różnić się zasadniczo to muzeum będzie, ponieważ wiele z muzeów owszem powstaje i zostawia albo fałszywą narrację, to bardzo często się dzieje, przypomnę spór chociażby o Muzeum II Wojny Światowej, albo chaos, wszystko i nic. Nie da się połączyć w logiczną całość całej narracji, ponieważ nie ma elementu takiego, który daje rozumienie tych dziejów. I w tym względzie rzeczywiście jest tak, że ta perspektywa Jana Pawła II to jest perspektywa rozumienia, jak się tworzył naród. Naród, ten element spajający całe procesy kulturotwórcze. Naród to nade wszystko więź kulturowa, a procesy kulturotwórcze się dokonywały w odniesieniu właśnie do religii katolickiej, do religii chrześcijańskiej. I teraz te różne elementy, one będą bardzo ciekawe w pojedynczym wypadku, ale skończy się to na czym? Kończy się to przecież nie na czym innym, jak na pontyfikacie Jana Pawła II, jak na pokonaniu najgroźniejszych ateistycznych totalitaryzmów, mam tutaj na myśli narodowy socjalizm i komunistyczny marksizm, a więc jak gdyby z pewnym takim przesłaniem. Co to znaczy, że jesteśmy Polakami? Co to znaczy, że utworzyło się państwo polskie? I wydaje mi się, że tutaj, kiedy będą dobierane różne rekwizyty, kiedy będą dobierane różne takie momenty, gdzie można wejść głębiej, to żeby nigdy nie zatracić tej podstawowej perspektywy. Jeśli będą wykorzystywane, a tak ma być, te cytaty z Jana Pawła II, jak on ujmował poszczególne rzeczy i nie stracimy tej logiki wywodu, to będzie to muzeum wyjątkowe. Bo rzeczywiście, tak jak lekcje, jak wykłady, jeśli nie ma głównej myśli, nie ma rozumienia dziejów, no to wtedy się gubimy. Tu z jednej strony mamy czystą historię, ale jeśli mówimy w przypadku świętego Jana Pawła II, jest coś, co byśmy nazwali mianem teologii historii. Już na tym poziomie teologii, nie historii w sensie tym klasycznym. I ta teologia historii to jest pewna też nauka moralna. Czy więzi, do jakiego stopnia więź narodu z Chrystusem czy z religią katolicką, do jakiego stopnia pozwalała mu przetrwać, ukształtować się i tak dalej. I to już można cnuć refleksję bardzo taką, byśmy powiedzieli, pedagogiczną. I czy to będzie dla młodzieży? Bo pamiętajmy, że młodzież rzeczywiście nie była uczona dobrze w sensie logicznego wywodu tejże historii. Raczej chaos, raczej też ta narracja liberalna. Ale dorośli także. Przecież pamiętajmy, że funkcjonujemy w takiej przestrzeni, gdzie no wiele rzeczy jest zapomnianych, że ludzie gubią się troszkę w codzienności. Więc myślę, że nie raz można do takiego muzeum przyjść. Wiele razy. I rzeczywiście rzeczywiście znaleźć jakiś szczegół dla siebie, ale też powtórzyć sobie to, jak Jan Paweł II czy prymas Wyszyński, jak widział to, co zwiemy historią narodową polską.
Bardzo dziękuję. To głos pana profesora Mieczysława Ryby. Panie profesorze, to pan profesor Jacek Gołębiewski. Pytanie o takie dziedzictwo też naszego narodu, jak my je niesiemy, bo panowie teraz jesteście w Stanach Zjednoczonych na spotkaniach z Polonią, ale też my mamy takie doświadczenie jako ojciec dyrektor, kiedy myślał o Radiu Maryja, o telewizji Trwam, że to te dwie komory jednego serca, Polacy tutaj żyjący, Polacy na emigracji, często przymuszeni, ale chcemy jak gdyby opierać się o tę samą historię, o tę samą tożsamość, być Polakami, żyć kulturą. Wiemy, że chociażby czas niepodległości dzisiaj świętujemy, ale niewola, nie było nas na mapie, a jednak przetrwaliśmy z racji tego, że była kultura, historia, do tego też, do czego odnosi się Jan Paweł II. Gdyby pan profesor też mógł tutaj jakiś komentarz i jakieś zdanie w naszym programie.
Proszę państwa, chciałbym przede wszystkim pogratulować pomysłu, wspaniałego pomysłu tworzenia Muzeum Pamięć i Tożsamość. Muzeum, które będzie się skupiało na tym, co najpiękniejsze w historii, kulturze polskiej, kiedy zwróci uwagę na te inspiracje chrześcijańskie. Ja miałem okazję jako dyrektor Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przez ostatnie 10 lat spotykać się z Polonią. Prowadziłem zajęcia dla nauczycieli, młodzieży szkół polonijnych, tak zwanych sobotnich. Spotykałem się z Polonią. I kiedy staraliśmy się zainteresować historią Polski razem z panem doktorem Sieradzkim, z którym pracuję, robiliśmy taki projekt Polska, ojczyzna Jana Pawła II. Okazało się to strzałem w dziesiątkę, naprawdę wielkie zainteresowanie ukazaniem dziejów Polski oczami Jana Pawła II. Także jeszcze raz gratuluję wspaniałego, cudownego pomysłu. Myślę, że to będzie ważny element, jak wspomniał pan profesor Polak, walki o polską tożsamość, właściwie prowadzonej polityki historycznej. Także będzie to bardzo, bardzo ważne miejsce. Wspomnieli państwo, że to Jan Paweł II widział historię Polski jako historię Polaków, nie tylko żyjących na ziemiach obecnych, które państwo polskie zajmuje, ale w ogóle historię Polaków za granicą. I chciałbym tutaj podkreślić, że jest to bardzo ważne, żeby to wspólne dziedzictwo pokazywać. Obecna nasza wizyta w Stanach Zjednoczonych polega na pracy nad projektem parafii i Kościoły Polskie w Stanach Zjednoczonych. Jest to ogromny, wspaniały projekt ukazujący wielkie dziedzictwo katolickiej kultury polskiej za oceanem. I wiemy, że to dziedzictwo wymaga w tej chwili zabezpieczenia, utrwalenia i też widzimy taką szansę współpracy z Muzeum Pamięć i Tożsamość, by pokazywać te przepiękne parafie, kościoły budowane tutaj za granicą i całą kulturę, która się wokół nich skupiała. Szkolnictwo, szpitalnictwo, życie gospodarcze. Ale jeżeli chodzi o samą koncepcję muzeum, to myślę, że przy dzisiejszych technologiach na pewno będą możliwości wykorzystania tego wielkiego potencjału, który będzie powielany tutaj w Toruniu, do różnych ekspozycji ruchomych, mobilnych. Mamy w tej chwili bardzo dużo różnych imprez typu Polish Fest w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Europie Zachodniej. Myślę, że oprócz pokazania kuchni polskiej, folkloru, wypadałoby pokazać jakąś wyższą kulturę polską, kulturę właśnie zainspirowaną chrześcijaństwem. I myślę, że możliwości wykorzystania tych zbiorów, które muzeum skompletuje, będą one ogromne i sam wiążę duże nadzieje na współpracę z państwem.
Bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że panowie będą dalej z nami. Chcielibyśmy też zaprosić naszych widzów, słuchaczy. Drodzy państwo, czekamy też na państwa odzew, państwa głos. Jak mówiliśmy, chcielibyśmy, żeby ta kolejna inicjatywa, bez państwa by tego nie było, by nas łączyła, by nas jednoczyła, byśmy też potrafili ponieść tę odpowiedzialność za siebie nawzajem. Ci, którzy żyją w Polsce, ci, którzy żyją w świecie, ta Polonia też bardzo reaguje. Dziękujemy, bo to dzięki wam też i Radio Maria i Telewizja Trwam jest odbierana w Europie, w świecie, w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Więc czekamy na państwa głosy. Telefony do studia Telewizji Trwam i Radia Maryja 56 657 0011, drugi 56 657 0012, telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400 i dwa telefony dla widzów i słuchaczy z zagranicy. Telefonujemy dziś do Telewizji Trwam 48 56 657 0013 i 48 56 657-0014. Pan profesor wspomniał o tej nowoczesności i technologiach. Czy rzeczywiście tak będzie? Bo to z drugiej strony też może być jakieś niebezpieczeństwo. Ktoś powie, z technologiami, nowoczesnością mamy teraz do czynienia praktycznie wszędzie. Co będzie istotą? Co będzie takim fundamentem i wyznacznikiem muzeum?
Technologie się zmieniają. I to, co dzisiaj sobie wymyślimy, za 5 lat może się okazać, że już jest troszeczkę stare, więc w ekspozycjach, które przygotowujemy i o których jakby rozmyślamy, to jakby próbujemy wyważyć taki balans między technologiami, nowymi technologiami, a obiektem, artefaktem, który jednak jak gdyby porządkuje tą przestrzeń i mówi, że to nie jest wszystko tak na niby, że nie jest stworzone elektronicznie i to jest, zgasimy światło i tego nie ma. Te obiekty mają różną jak gdyby też swoją jakby skalę, bo nie zawsze myślimy o obiektach takich kolekcyjnych, bo dawniej muzeum to były kolekcje i przechowywało różnego typu dzieła, obrazy, dzieła sztuki, rękopisy, ale w wystawach narracyjnych zdarza się, że obiekt jest niepozorny, ale stanowi jakby, jeżeli ma swoją historię, ma o czym opowiedzieć, on może być małą karteczką, małym pudełeczkiem, można salę wokół takiego obiektu zbudować.
I koncepcja tego muzeum...
To jest narracyjne, ale to jest balans między wykorzystaniem multimediów a obiektów. Że nie można jakby ani w jedną, ani w drugą, trzeba znaleźć ten środek.
Warto też naszym słuchaczom trochę powiedzieć, czy przybliżyć tą ideę muzeów narracyjnych, bo bardzo często muzeum narracyjne jest mylone z taką koncepcją muzeum multimedialnego, choć rzeczywiście multimedia odgrywają w nim ważną rolę, to jednak muzeum, tą substancją muzeum narracyjnego jest opowieść. Jest konstruowana specjalnie pod to muzeum narracja, fabuła. Projektanci wkładają bardzo dużo pracy w to, żeby zadbać o to, jak ta fabuła, jak napięcie rośnie, jak gdzie są te wątki, jak budowany jest bohater. Ja myślę, że ludzie kochają muzea narracyjne, bo widać, że tych muzeów narracyjnych na świecie jest bardzo dużo i to one dzisiaj robią furorę. Ale tutaj pan profesor mówił, że żyjemy w kulturze obrazów i muzeum narracyjne, ponieważ te obrazy wykorzystuje, podsuwa, tłumaczy, że popularność muzeum narracyjnych oparta jest na obrazach. Ja myślę, że i tak i nie. Wydaje mi się, że to, za co ludzie kochają muzea narracyjne, to jest to właśnie opowieść. Ludzie lubią opowieści. Za pomocą opowieści o wiele łatwiej przyswajać pewne treści, rozumieć pewne treści, uczyć się ich. Łatwiej rozumieć bardzo nieraz skomplikowane związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy różnymi wydarzeniami. Za pomocą opowieści jakby czujemy się częścią tego świata, potrafimy ten świat zrozumieć. I wydaje mi się, że to jest klucz do muzeum narracyjnego. Takim muzeum z pewnością będzie Muzeum Pamięć i Tożsamość i będzie to również muzeum nowoczesne, multimedialne, bo postęp technologiczny niejako wymusza na twórcach takie, a nie inne środki wyrazu. Dziś niejedno już pokolenie potrafi przyswajać pewne treści wyłącznie za pomocą
urządzeń
i interakcji, i zabawy, i właśnie obrazu ruchomego, więc z pewnością multimediów nie zabraknie.
Dziękuję. Odbierzemy telefon i pan profesor. Dobrze, bardzo dziękuję. Tak. Drodzy Państwo, zapraszamy do kontaktu, telefonujemy oczywiście do telewizji Tram, ci, którzy słuchają radia, również bardzo Państwa o to prosimy. Proszę bardzo, telewizja Trwam i Radio Maryja.
No, szczęść Boże. Tutaj Wojtek Roy z Bochum. Bardzo się cieszę, że jest poruszony temat pamięć i tożsamość z książki Ojca Świętego Jana Pawła II. To znaczy ona, myślę, napędziła was do tej idei stworzenia tego muzeum. No jak myślę, jest to bardzo ważne. Aczkolwiek co chcecie państwo przekazać młodym ludziom teraz w Polsce, żeby nie tylko byli zachwyceni historią Polski, ale również i wiarą. Wiarą prawdziwą, wiarą w Boga. To jest takie moje pytanie.
Bardzo dziękuję, panie Wojtku. Wszystkiego dobrego dla Polonii. Czy taką inspiracją jest książka Pamięć i tożsamość? Może.
Oczywiście. Może tak. Tutaj pan profesor Ryba bardzo pięknie zauważył, że w tej burzliwej dyskusji o polskiej tożsamości, o tym, czym właściwie jest polskość, ten głos Jana Pawła II jest specyficzny i ważny, wyraźny, inny. Ponieważ zapewne część z nas wie, ta, która czytała Pamięć tożsamość Jana Pawła II, wie, że Jan Paweł II patrzył na tą wspólnotę, jaką jest naród, właśnie przez pryzmat kultury. Mówił pan profesor Ryba, gdzieś to nam w tej dyskusji uciekło. To wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe dlatego i bardzo ważne. Jan Paweł II mówił tak, ojczyzna, dziedzictwo, a jednocześnie jakby wynikający z tego dziedzictwa stan posiadania, czy to ziemi, czy terytorium, to jest jeszcze nic. To, co jest ważne, to jest ten stan posiadania pewnej treści duchowej, wartości moralnych, które tworzy właśnie kultura. Wszyscy pamiętamy to słynne przemówienie papieskie w 80 roku, kiedy mówił, że naród żyje z kultury i dla kultury. Kiedy mówił, że ja jestem synem właśnie tego narodu, który mimo tego, że był pod zaborami, mimo tego, że przeszedł okupację, zachował swoją suwerenność nie za pomocą jakichś fizycznych potęg, tylko właśnie dzięki kulturze, która okazała się potęgą większą niż tamte, tak?
Nawet gdy przyszły różne nawałnice, gdy przyszedł terror, też okazywaliśmy się ludźmi.
Tak, Jan Paweł II bardzo ładnie mówi, że człowiek dzięki kulturze staje się bardziej człowiekiem, bardziej jest. To, co nazywał narodem, to, co nas spaja jako naród, tak? Jan Paweł II mówi, że to jest język, to są nasze dzieje, to jest nasza historia, to są nasze obyczaje, nasze tradycje, nasza wiara, ale nade wszystko kultura. To różni to spojrzenie na naszą tożsamość Jana Pawła II od innych, prawda? Pamiętajmy o tym, że w tej przestrzeni publicznej dyskusja o to, jaki jest nasz rys, co jest istotą polskości, jest bardzo burzliwa. Była tu mowa o polityce historycznej. Ja, ponieważ słowo polityka zawsze jest takim zarzewiem od razu waśni, podziału i od razu jakiegoś oporu i budowania murów. Wolę słowo pamięć historyczna, pamięć zbiorowa. Wydaje mi się, że warto o tym mówić, warto to podkreślić. W tej pamięci zbiorowej jest nasza wiara. Zresztą w ogóle, co to znaczy pamięć historyczna? Co to znaczy polityka historyczna? Pamiętacie państwo, wiele lat temu, kiedy zaczęliśmy o tym mówić w przestrzeni publicznej, świętej pamięci nieodżałowany wiceminister kultury, który tę dyskusję zaczął, Tomasz Merta, bardzo pięknie mówił o pamięci historycznej. Mówił, że jest to ciągłe przypominanie sobie opowieści, którą chcemy opowiadać sobie i swoim dzieciom. Więc to nie jest... My musimy też pamiętać o tym, że historia nie jest zarezerwowana wyłącznie dla naukowców, że to nie naukowcy mają monopol na historię. Słowo historia w naszym języku bardzo wiele znaczy.
To nie ma być walka jednych z drugimi.
Absolutnie. Ja myślę, że w myśleniu o historii, pamiętaniu o historii ogromną rolę odgrywa całe nasze społeczeństwo. I im więcej ludzi się w tę pamięć zbiorową włącza, tym lepiej. I dobrze, kiedy o tym potrafimy dyskutować, kiedy się spieramy, kiedy próbujemy wypracować to, czym jest ta Polska. Nie wiem, tutaj mamy gości ze Stanów. Kiedyś czytałam taki bardzo ciekawy artykuł. Zresztą teologia polityczna bardzo długo już rozważa ten temat. Tam na portalu pojawiają się bardzo ciekawe filozoficzne czy z filozofii idei artykuły. Tam pojawił się taki kiedyś bardzo ciekawy tekst pana Krzysztofa Mazura, który właśnie powoływał się na Amerykanów, jak łatwo studentom amerykańskim sprecyzować w krótkich słowach, co to znaczy być Amerykaninem, co to znaczy być dobrym Amerykaninem. I oni z pewnością taką siebie dużo mówią, że być Amerykaninem to znaczy żyć według zasad, które są zawarte w Karcie Niepodległości, w Konstytucji. A kiedy my zaczynamy się zastanawiać, co to znaczy być Polakiem, co to znaczy polska tożsamość, od razu gubimy się w gąszczu różnych i sporów i niedomówień i tak właściwie nie do końca wiemy, co to znaczy. Myślę, że to muzeum jest bardzo ważnym głosem właśnie w tej dyskusji.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witamy Ojca.
Kłaniam się serdecznie, Ojcu Tadeusz Rydzyk. Przede wszystkim dziękuję Państwu bardzo serdecznie, dziękuję Ojcu. Dzięki za to podjęcie nie tylko tych rozmów, ale całej tej pracy. Ta praca już trwa chyba, tak żeśmy rozmawiali, zastanawialiśmy od kiedy, ale to wygląda, że od 2012 roku. Jak zaczęły się te fundamenty, czy te zalewanie fundamentów pod świątynię wotum wdzięczności za świętego Jana Pawła II. Wtedy rozpoczęliśmy nasze rozmowy, nasze spotkania, a więc to już trwa, to nie zaczęło się dzisiaj. Podpisanie umowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego to jest etap po prostu jakiś następny i też dziękuję Panu Bogu za to, że ta umowa została podpisana, abyśmy to zrealizowali wszystko. Niesamowicie no, pracy tu włożyło i wkłada pani dyrektor Lidia Kochanowicz. Ogromna praca, przygotowanie tych spraw, tych umów. No i tak, no to jest to tyle. W każdym razie zawsze gdzieś musi być umysł i serce. I od tego się zaczyna. Nie zaczyna się od jakichś komisji wielkich, gdzieś w sercu człowieka to się zaczyna, w umyśle jego. Tak, i tak samo ta sprawa. Ja się bardzo cieszę, że to powstaje, to muzeum będzie przy tym wotum wdzięczności za świętego Jana Pawła II z jednej strony, a z drugiej przy Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. To nie tylko dziennikarstwo, ale i polityka, politologia, bo trzeba troszczyć się o dobro wspólne, mądrze. Muszą być ludzie, którzy będą mieli nie tylko umysły, ale i serca, sumienia, właściwe charaktery, żeby o to dobro wspólne dbać. Tam jest kulturoznawstwa, więc kultura, różne są specjalności, nowoczesność, informatyka i tak dalej. W każdym razie jest to związane razem, to jest wszystko idzie razem, ale dlaczego się też cieszę, że to już, no szkoda, że tak późno, bo to no mimo wszystko to 6 lat walczymy o to, 6 lat. Tak, no ale wiemy jak było i tak dalej. No tutaj teraz to 2,5 roku trzeba było, żeby dojść do tego. Tak, ale dlaczego? Trzeba wychowywać. Zawsze tak patrzę, przychodzą ludzie do kościoła. Ale do kościoła, żeby przyjść i właściwie w tym kościele zachować się, wiedzieć po co jest ta świątynia, to musi być umysł odpowiednio ukształtowany, ale i serce. Trzeba wychowywać człowieka. wychowywać człowieka też do tego, żeby miał właściwe relacje z innymi ludźmi, żeby wiedział, po co żyje, żeby budował to Królestwo Boże już tu na tej ziemi z innymi. Trzeba wychowywać i dlatego, ale wychować to z kolei, jak nasza świątynia jest, jak zrobiona jest. W centrum oczywiście jest prezbiterium, ale prezbiterium to kaplica Jana Pawła II, w której on się modlił, w której mogliśmy być nie jeden raz, czy ja też miałem to szczęście. I zawsze widziałem tam, gdy wchodziłem, klęczącego papieża, dla którego nikt nie istniał i nic, tylko Pan Bóg, zatopiony w modlitwie. Eucharystia dla niego to było niesamowite to było niesamowite doświadczenie być na mszy świętej z Janem Pawłem II. Nic nie istniało dla niego. Ja pamiętam, jak przyjechał do Polski i była beatyfikacja czy kanonizacja była ojca Rafała Kalinowskiego. I pamiętam, to była masa ludzi na Błoniach w Krakowie. To był chyba 80. któryś tam rok, tak? Masa ludzi, ci ludzie wiwatujący, krzyczący, śpiewający. I tam były dwie osoby takie szczególne. Pamiętam, nasz ojciec święty Jan Paweł II odprawiał mszę świętą i widziałem, jak on był on i Chrystus. Nikt nie taki głęboki, on spotykał się z Bogiem. I druga była siostra karmelitanka klauzurowa, która miała jedno wezwanie do modlitwy wiernej. Też tak samo. Tak bym powiedział, tych dwoje ludzi wśród nas wszystkich przeżywających, rozemocjonowanych i tak dalej. Właśnie, żeby wejść do świątyni, to trzeba być wychowany, bo inaczej to wejdziemy do świątyni jak do jakiegoś budynku i to będzie wszystko jedno. To będzie później tak, jak na zachodzie ze świątyń robią hotele, kawiarnie, miejsca fitness, przeróżne rzeczy, prawda? Miejsce na dyskoteki nawet. A tam, gdzie stół eucharystyczny, to robią stół i knajpa, za przeproszeniem. Właśnie o to chodzi, żebyśmy tego ducha nabywali. I dlatego to blisko też tego sanktuarium, ale równocześnie ten rozum, uczelnia. I tu wychodzi fides, ratio et patria. Wiara, rozum, ojczyzna. No i dlaczego jeszcze? Bo bez pamięci o przeszłości nie ma przyszłości. Święty Jan Paweł II mówił, kto nie pamięta przeszłości, nie ma przyszłości. Pamiętam, jak Kwaśniewski wtedy robił sobie kampanię wyborczą i krzyczał, wybierzmy przyszłość, wybierzmy przyszłość. No co? A przeszłość to co? Prawda? I przeszłość, i ci, z których wyrastamy. W sanktuarium naszym jest właśnie Jan Paweł II w centrum, jego kaplica i on też jest tam. Jego obraz, przed którym się modlił, oczywiście Najświętszy Sakrament, relikwie krwi jest, ale on wyrósł z Polski. I dlatego od Mieszka I tam jest Bolesława Chrobrego i przedstawiciele całej Polski. My wyrastamy skądś. My wyrastamy. My mówimy po polsku dzięki tym wszystkim, którzy na przeróżne sposoby o to dbali, aż krew przelewali, prawda? To wszystko, ta nasza kultura, my niesiemy to w sobie. I dlatego takie muzeum. A poza tym to ma być wychowawcze. Przykład, pokazać piękne wzorce. I niech się każdy zapyta, a kim ja chcę być? Wymyśl tej zasady, verba docent exempla traunt. Słowa pouczają, pociągają przykłady. Bardzo się cieszę i dziękuję bardzo za to. Mam nadzieję, że to wyjdzie i będzie wielka rzecz. W tym wszystkim jest też, jak mamy się zachować w sytuacjach ekstremalnych, w sytuacjach trudnych. My Polacy, którzy naród ochrzczony, zakorzeniony w Chrystusa. Jak mamy się zachować? I tu jest właśnie ta część wielka, właśnie pamięć o tych, którzy zachowali się godnie, właściwie, ratując Żydów. wtedy, gdy tych Żydów no, mordowali za ratowanie, za podanie szklanki wody czy kromki chleba, nie mówiąc już za ukrywanie, groziła śmierć i iluś umarło, zginęło. My mamy w kaplicy umieszczonych 1170 nazwisk. W dalszym ciągu one są badane. My wiele lat już to robimy i nie, no mamy więcej materiałów, przepraszam, że powiem, ale tak jest. Więcej mamy materiałów niż na ten temat niż IPN. Bo przez te wszystkie lata nikt tego nie robił. Co najwyżej to nas nastawiali jeden na drugiego źle. A nie budowaliśmy tych ludzkich relacji. Jan Paweł II uczy nas tego zupełnie inaczej, prawda, niż uczył nas komunizm, czy jakiś liberalizm, czy jakiś. No i jeszcze jedno to właśnie też, także to. I jeszcze jedna sprawa. Ktoś mi kiedyś powiedział, gospodarka, żeby była. Mówię, tak, ale duch. Jeżeli będzie duch właściwy, to wszystko będzie na odpowiednim porządku. I dlatego to ma być w sposób, powiedziałbym, pociągający, taka dobra lekcja dla umysłu, dla serca. Tak, ja jeszcze marzę, już nie mówiłem tego jeszcze Państwu, ale już myślę, żeby zrobić też właśnie jakieś takie możliwości, żeby to było również po angielsku, po niemiecku, żeby przyjeżdżający mogli też czegoś się dowiedzieć. Czegoś niedawno miałem grupę z Niemiec, taki przyjaciół, bardzo ludzi bardzo wierzących. Byli tak zachwyceni tym kościołem, jeszcze mi parę razy dzwonili. Cały autobus ludzi był. Byli tak szczęśliwi, że mogli być w takim kościele, mówią. Wprost mi mówili, wieczorem wychodziliśmy oświetlony. Mówili, że ojcze, takiego kościoła nie ma w świecie i tak dalej. Jeżeli to wotum wdzięczności takie robi, tak oddziaływuje na ludzi, to właśnie takie muzeum też. Niech ono uczy wszystkich. I niech pokazuje, jaka piękna Polska, jak pięknie należy żyć, pięknie budować wszyscy razem przyszłości. Także cieszę się bardzo. Oby to wyszło i jeszcze raz dziękuję bardzo. Pani dyrektor, Państwu bardzo dziękuję, że jesteście i macie takie doświadczenie już. I Muzeum Powstania Warszawskiego i nie tylko, i Wadowice, ale nie tylko, dużo. Dobrze. I zobaczcie Państwo, tu widać, Polska ma ludzi. Polaków jest wielu zdolnych, mądrych, szlachetnych i nie dajmy się jakoś tak pobrudzić jakiejś złości i tak dalej. Teraz jak żeby to podpisali, to już się zaczęła walka, takie głupoty gadają, już nie będę mówił, które partie, no to wstyd. Jaką my mamy klasę, do polityki kto wchodzi? Właśnie trzeba i politykę odnowić, a nie tam. Zamiast się, wszyscy powinni się cieszyć każdym dobrem, które w Polsce jest zrobione. Każdym dobrem, a nie przeszkadzać. Nie przeszkadzać. I właśnie Polska i ta Polska może wnieść wiele, wiele w Europę i w świat. I na tym zależało Janowi Pawłowi II. A nie żeby taki donosicieli, kłócących się, tak gorzej niż poobrażane dzieci w piaskownicy. No. To takie. Także nic nie przejmujmy się, to, że będą na nas pluć, opowiadać. Oni już opowiadają tego. Tak. Już to jeździł taki platforma tu zrobiła takie w Toruniu, takie, nie wiem czy gdzie indziej też, ale po Toruniu jeździł
taki billboard. Tak.
Z przyczepą, takie billboardy, takie wielkie, jak to się nazywa, nie wiem. Między innymi był taki, że Rydzyk wziął od PiS-u 94 miliony. Albo teraz mówię, Rydzykowi dali znowu. Boże mój, jakie to jest żenujące. My mamy być szlachetnymi ludźmi. Tylko razem zbudujemy coś. I Polska to jest nasza ojczyzna, czyli ojczyzna, ojcowizna. Jan Paweł II przypominał mi, nam mówi, Polska jest moją matką. No i o tą matkę trzeba dbać, rozwijać. I o naród, o każdego Polaka i cieszyć się każdemu Polakowi cokolwiek dobrego zrobi, to cieszyć się i mógłby dziękować i gratulować. Także Bogu dzięki, dziękuję bardzo jeszcze raz i oby to zrobił jak najwięcej dobra dla wszystkich ludzi. Ludzie przychodzą, patrzą. W zeszłym roku było prawie 500 000 ludzi odwiedziło nasze sanktuarium. Przecież takie młode na obrzeżach miasta, a zobaczcie. Nie? Także to jest, ludzie chcą dobra. To ludzie chcą dobra i właśnie dzięki tym ludziom, dzięki rodzinie Radia Maria, to radio istnieje. Ja tylko marzę o tym, żeby wszyscy słuchający się zaangażowali, żeby nie było nikogo stojącego z boku, chociażby modlitwą, jednym zdrowość Maryjo. Tej intencji.
No właśnie, ojcze dyrektorze,
odnawiania, budowania ojczyzny i ewangelizowania, niesienia Chrystusa. No. Żebyśmy byli każdy chociaż trochę podobny do Jana Pawła II w tej gorliwości.
Ojcze, jeżeli mogę, bo ojciec wspomniał tak o tym angażowaniu się, jak też ojciec sobie na przykład wyobraża, no bo widzimy, że ludzie angażują się, jest radio, jest telewizja, a tutaj to nowe dzieło myślimy tak, w jaki sposób.
Ojcze, jest uczelnia bardzo ważna. Ojcze, nie wiem, czy ojciec Jan Mikrut kiedyś tak powiedział do mnie, jak on powiedział, ja oddaję życie moje za tę uczelnię. Uczelnia jest ważniejsza niż radio, tak powiedział. Ale jak myślał, bo ludzie wychodzący z uczelni, ukształtowani, idą nowe czasy, ciągle nowe czasy. Ci ludzie potrafią coś dobrego wnieść. Potrafią, jak posłuchają tego głosu, który jest, mówi nam, w nas, przecież on, ktoś nas prowadzi, my wiemy kto, Duch Święty, jak posłuchają tą wielkie rzeczy stworzą. Przecież tak Jan Paweł II posłuchał. Przecież jak patrzy na Jana Pawła II, przecież to był sierota, półsierota. W biedzie materialnej. I zobaczcie, jaki wyrasta. W takich trudnych warunkach. Przecież kiedy się urodził, prawda? Później druga wojna światowa, to wszystko. W tych drewniakach chodził do pracy na nogach, do fabryki sody czy do kamieniołomu. Prawda? U nas jest pan organista, jego pradziadek pracował razem w sanktuarium z Krakowa. Bardzo miły człowiek. No i wykształcony, dobry artysta. W każdym razie mówił, że jego dziadek pracował razem z Karolem Wojtyłą. Czy może był jakimś majstrem, nie wiem, jaki tam był. I mówił do niego, do tego młodego Karola, mówił, słuchaj, ty powinieneś zostać księdzem. Ty masz takie delikatne dłonie. A on już zaczął studiować w podziemiu, w seminarium. Tak, nawet nie wie. Widzicie, no i taki wyrósł, taki wielki człowiek. Ilu takich ludzi może wyrósł w Polsce? Dlatego młodzież trzeba kształtować. Pan profesor tu kształtuje na uniwersytecie, w naszej uczelni. Tyle, ile pan robi. Na przykład ja wiem o tym, że pan w stanie wojennym, czy w tym, wtedy, w tych przemianach od 80 roku, jak się pan zaangażował jako młody student, prawda, w to nowe. No. I pan cały czas, a nie jakieś tam liberalizmy, jakieś tam izmy, jakieś, tylko normalne, porządne fundamenty, porządne. Prawda, co on, albo jak pan Ryba na przykład, bo ten drugi profesor, słuchając z Chicago, może jeszcze się odezwią, takie mądre rzeczy. I tam z Polonią jeszcze. Słuchajcie, wiecie, ile mamy ludzi, tylko to trzeba pozbierać, nie dać się dzielić. Jeszcze raz mówię, jeżeli coś ktoś robi dobrego, cieszyć się i pokazywać, dobro jest wzorem. Przykłady pociągają, przykłady dobre, a nie jakieś diabelstwo takie. Trzeba powiedzieć, że grzech jest grzechem, zło jest złem, prawda prawdą, kłamstwo kłamstwem i iść za tym, co dobre. Nie? Dziękuję, ojcze. Jeszcze raz wszystkim. Mam nadzieję, że to wyjdzie. Jeszcze następne rzeczy róbmy i koniec. Karawana idzie dalej już. Alleluja i do przodu. Życie jest krótkie, trzeba szybko coś zrobić. Dziękuję z Bogiem.
Bardzo dziękuję, ojcze dyrektorze. Panie dyrektor, ojciec dyrektor wspomniał o tych relacjach świadków, prawda, bo to też konkretny wkład i jakaś część w Muzeum Pamięci i Tożsamości.
Tak, możemy powiedzieć, że już jakby pierwsze świadectwo, czyli pierwszy dokument, który będzie w muzeum, otrzymaliśmy w 1995 roku, bo wtedy otrzymaliśmy, jeszcze wówczas Radio Maryja otrzymało pierwsze świadectwa o Polakach, którzy oddali życie ratując Żydów. Tak to się wtedy zaczęło i trwa to do dzisiaj. W 2002 roku wydaliśmy dwa tomy książki
Godni synowie naszego...
Tak, Godni synowie naszej ojczyzny, prawda? Tak. Gdzie umieściliśmy te świadectwa, które wtedy otrzymaliśmy. I te świadectwa zbieramy do dnia dzisiejszego. Mamy ich około 40 tysięcy. To jest ogromny zbiór, który dla potrzeb muzeum został zarchiwizowany, tak jak można było w tym krótkim czasie. Został opracowany. Niesamowite zbiory to są już też nie tylko świadectwa pisane, ale również nasi pracownicy, nasi studenci oraz osoby, które nas w tym wspierały, nagrywały świadectwa zarówno w formie audio, jak i wideo. Mamy tych nagrań wiele, wiele tysięcy godzin. To jest wszystko materiał, który jest jeszcze tak zwaną surówką, jest opracowywany. Na bazie tego materiału właśnie mamy już sprawdzonych, zweryfikowanych 1770 nazwisk tych Polaków, którzy stracili życie pomagając Żydom. To są nazwiska wyryte w Kaplicy Pamięci. One tam są pokazane. To jest bardzo przejmujące, kiedy stoimy w tej kaplicy i widzimy, że rodzin Ulmów w Polsce były setki, a może tysiące, bo tam są nazwiska...
Jednoznaczne świadectwo, bezsprzeczne.
Absolutnie. Tam są nazwiska rodzin po 11, po 12 nazwisk, prawda? Dzieci narodzone, rodzice, dziadkowie, którzy zostali rozstrzelani tylko dlatego, że pomogli, chcieli pomóc ratować Żydów. Więc to jest przejmujące. Za tymi nazwiskami oczywiście są historie tych ludzi, są świadectwa. To możemy dzisiaj obejrzeć sobie. Są tam takie kioski postawione, gdzie te świadectwa i można przeczytać. Możemy to również zobaczyć na stronach internetowych. I cały czas te badania trwają. Tak jak powiedziałam, tego jest bardzo dużo.
I też został powołany Instytut Pamięci i Tożsamości.
Tak, został powołany Instytut Pamięci i Tożsamości, no bo musi się tym ktoś zająć. Także tutaj w tym muzeum również będzie taka przestrzeń naukowa, naukowo-twórcza, gdzie fundacja przekaże te zbiory, żeby można było nad nimi dalej pracować, bo zdajemy sobie sprawę, że oczywiście każde zgłoszenie musi być bardzo wnikliwie sprawdzone. One są sprawdzane zarówno w IPN-ie, jeżeli tam ślady odnajdujemy, czy w archiwum akt nowych, czy w Jadwaszem, czy w archiwach parafialnych, prawda? To jest ogromnie mozolna praca, bo zdajemy sobie sprawę, że każde takie świadectwo i każdy taki przypadek musi być tak zbadany, żeby pokazując taką historię, żeby nikt nie podważył, że to badanie było niedokładne. Także to jest ogromna praca, którą już najpierw radio, potem fundacja, potem instytut, a teraz mam nadzieję muzeum przejmie i będzie to realizowało. I to jest, chcę powiedzieć, że to jest rzeczywiście taki fenomen, dlatego że, tak jak powiedział ojciec dyrektor, te zbiory są tak ogromne, że nie ma ich jakby takiej w całości, chociażby nawet w IPN-ie. I często jak nasi dziennikarze czy studenci jeżdżą i słuchają tych relacji świadków, zadają pytanie, dlaczego wcześniej takie informacje nie zostały przekazane. Tutaj odpowiedź jest rzeczywiście bardzo prosta. Ludzie po prostu po pierwsze nie wiedzieli, że istnieje taka potrzeba. Nikt o to nie prosił, a nawet jeśli, to nie mieli zaufania, żeby takie świadectwa przekazywać. Także ten apel, który został u nas przekazany na antenie Radia Maryja przez ojca dyrektora, on się odbił ogromnym tutaj takim echem wśród naszych słuchaczy i rzeczywiście no, przyniosło to efekty, które nas wszystkich przerosły. I właśnie też te świadectwa będą jednym z elementów tego muzeum. Myślę, że to dzisiaj, jeżeli się toczy dyskusja na temat relacji polsko-izraelskich, prawda, to jest to bardzo ważny głos, że jednak tutaj te postawy Polaków rzeczywiście były piękne, bohaterskie. No i też no, dlatego, że ci ludzie wywodzili się i mieli swoje korzenie właśnie w chrześcijańskiej Polsce.
Kolejny głos w naszym programie. Proszę bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof z Malborka. Drogi ojcze i szanowni goście, ja ze swojej strony chciałbym tylko podziękować i wielki ukłon skierować w kierunku ojca dyrektora. Korzystam całymi garściami z Radia Maryja od kilku, no od jakiegoś 94 roku słucham tego radia. Kiedy uczelnia powstała, korzystałem wielokrotnie, a to na jednych studiach, drugich, trzecich, czwartych. Nie mówię tego, żeby się wychwalać, tylko żeby po prostu powiedzieć, że jest, albo dać świadectwo, że jest pewna inicjatywa, gdzie człowiek może się uszlachetnić. Może się uszlachetnić. Ja żałuję, że nie mieszkam w Toruniu, bo to by było na miejscu, a tak trzeba jeździć parę set kilometrów, tam 150, 160. Nie ma to problemu, zresztą jeździli studenci po 300 kilometrów do tej uczelni i wiem, że warto. Te inicjatywy, teraz Muzeum Pamięć i Tożsamość, które ma powstać, z wielką radością przyjąłem informację, że taka kolejna inicjatywa powstaje. Zauważmy, ponad 70 lat po wojnie, tyle dziesiątek lat, tyle pokoleń, tyle istnień ludzkich, które mogłyby świadczyć, już tego nie ma. To, co pozostało, to z wielką czcią tutaj ojciec dyrektor i ten ojciec ksiądz, który wsłuchiwał się w te świadectwa, one są emitowane w Radiu Maryja raz po raz, to jest wielkie dzieło. To jest wielkie dzieło i to jest, ktoś to robi, to jest zadanie własne państwa polskiego. I to, co ojciec dyrektor powiedział, to jest kluczowa sprawa. My powinniśmy się radować z każdego dobra, które powstaje w naszej ojczyźnie, z każdego dobra. Czy to robi ta partia, czy druga partia, z każdego dobra dla nas. Natomiast jeżeli jest podcinane gardło polskiej gospodarce, podawane są ludziom kłamstwa, że jest jakiś inwestor do Stoczni Gdańskiej z Kataru i ten pan ma się dobrze i robi karierę w strukturach Unii Europejskiej i praktycznie ciągnie się za nim taki ogon dymu śmierdzącego, przepraszam za to słowo, ale dobrze by było mieć świadomość, co się stało, jaka była gospodarka Polski, czy można było iść inną drogą niż ta reforma Leszka Balcerowicza? A dlaczego nie?
No na pewno. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję. Nie ma państwa bez narodu, nie ma Polski bez Polaków. Skorzystamy z tego, że mamy naszych gości w Chicago. Panowie, też panów prosimy o głos. Kwestia tego deficytu, jeżeli chodzi o promocję naszej historii, naszej ojczyzny, widzenie właściwe świata, ta narracja też dla innych, prawda, dla Niemców, dla Amerykanów. My żyjemy w świecie, można by taka globalna wioska dzisiaj i też każdy tutaj jakąś narrację pisze, każdy pisze o Polakach, o Polsce. Nawet w Polsce nieraz się różnie pisze o nas. Prosimy bardzo.
No pytanie, czy się pisze prawdę, bo tu zasadniczo chodzi o prawdę. Rzeczywiście, będąc tutaj w Chicago, mamy tu pierwszy raz okazję takiej transmisji, prawda, gdzie się łączymy ze studia w Chicago, ze studiem w Toruniu. I to proszę zwrócić uwagę, jak ten naród nasz przy pewnym zaangażowaniu, nawet właśnie technicznym, daje możliwość i płaszczyznę, te środki techniczne, właśnie Radio Maryja czy Telewizja Trwam, takiego dialogu i dyskusji. Bo pamiętajmy o tym, że we współczesnej kulturze świata zachodu, w tym w Polsce, dwie wspólnoty są podważane jako takie, które powinny przestać istnieć. To jest z jednej strony Kościół, a z drugiej strony naród. Stąd nikt nie protestował, zwróćcie Państwo uwagę, kiedy były środki publiczne o wiele większe zaangażowane, chociażby jak powstawało Muzeum Polin czy inne. Natomiast kiedy Pamięć i Tożsamość, gdzie ten czynnik katolicki i narodowy jest spięty, jak mówimy o tej narracji, czyli narracji, prawdy o tym, kim jesteśmy w istocie, w sensie kulturowym, to tu już jest wielki problem. Bo to powinno jak gdyby zniknąć z przestrzeni europejskiej i ci, którzy zaangażowani są po stronie ideologii rewolucyjnej, takie gdzieś pewnie motywacje za nimi stoją. A później mówią, że to ojciec Tadeusz i w tym jest problem. A jaki to jest problem? Więc tu musimy rozumieć, o co się gra toczy. Kiedy jesteśmy w Chicago, chodzimy też w różne parafie, prawda, dokumentujemy, badamy i tak dalej. Widzimy bardzo mocno i bardzo jasno jedną podstawową rzecz, która spaja naród polski. To jest Kościół rzymskokatolicki. W dzisiejszym czasie, kiedy nawet takie muzeum powstaje, historii Polski, co to znaczy historii Polski? Polska, tak jak powiedział ojciec, przed chwilą ojciec redaktor, to jest przede wszystkim naród jako wspólnota. I dziś i naród nasz nie żyje tylko w granicach państwa polskiego. Przed wizytą w Chicago byłem w regionie solecznikowskim na Wileńszczyźnie, podziwiając tamtejszą wiarę i tamtejszy patriotyzm żyjących Polaków. Tu widzimy tę wiarę i ten patriotyzm żyjących tutaj Polaków. To też jest dziedzictwo, bo to już jest spuścizna wielu dziesięcioleci, a nawet stuleci. I w tym sensie ten Jan Paweł II, pojawiający się i w kraju, i na emigracji, wszędzie jak gdyby te rzeczy zauważał i widział, co jest czynnikiem spajającym nas wszystkich. Popatrzmy, kiedy mówimy o świątyniach polskich, chociażby w Chicago czy w innych miejscach, jak bardzo można by wpleść gdzieś, czy spróbować, wykorzystając chociażby badania, które prowadzimy z profesorem Jackiem Gołębiowskim, jak można by było pięknie wpleść w tę całą opowieść o naszym narodzie, bo dzisiejsze środki techniczne, możliwości kontaktu są tak niewiarygodne, że można żyć pełnią niemalże kultury narodowej, nawet będąc na emigracji. A rzeczywiście obowiązkiem państwa polskiego, pierwszym i najważniejszym, jest służyć narodowi, bez względu na to, gdzie ci Polacy żyją. Pierwszy i zasadniczy obowiązek. Pewne wizje, pomysły na to, jaką grę geopolityczną prowadzić, to jest rzecz druga, o to się możemy spierać. Ale integrować naród wszędzie, gdzie on jest, to jest pierwszy obowiązek. W tym względzie dziedzictwo i dorobek naszej spuścizny kulturowej, tej kultury katolickiej, która nas łączy i wiąże, powinien być jakoś włączony i w zakresie tego, co się dzieje w kraju, bo to jest podstawa, ale pamiętajmy, że ta polskość i na Kresach miała miejsce, ale i w wielu innych miejscach świata. Wydaje mi się, że jeśli patrzymy to z tej perspektywy, te dzisiejsze środki techniczne, badania naukowe, wizja Jana Pawła II, jego obecność wszędzie tu, gdziekolwiek my się też w świecie pojawiamy, to wszystko można doskonale wpisać w to, co zwiemy pamięć i tożsamość, czyli wspólnota narodowa polska rozumiana jako kultura. A kultura katolicka, gdzie jest jej początek, gdzie jest początek państwowości polskiej, w chrzcie mieszka. A czym to się kończy w sensie spięcia jakiegoś dwutysiąclecia? No oczywiście Janem Pawłem II.
Bardzo dziękuję. To był głos pana profesora Mieczysława Ryby. Panie profesorze, pan profesor Jacek Gołębiowski.
Proszę Państwa, przez ostatnie wiele lat miałem przyjemność pracowania z Polonią. Zajmowałem się badaniami nad prasą, nad szkolnictwem polonijnym, ostatnio nad parafiami. I bardzo często przebywam właśnie w środowiskach szkolnych, w szkołach sobotnich. Spotkam się z nauczycielami i mogę podzielić się takim swoim doświadczeniem, że jest ogromna potrzeba wsparcia intelektualnego. I właśnie cieszę się, że powstaje Muzeum Pamięci i Tożsamość, bo naprawdę nasi nauczyciele, nasza młodzież, bardzo często urodzona, już to drugie, trzecie pokolenie, liczą na uzbrojenie ich w konkretną wiedzę. Konkretną wiedzę na temat piękna historii polskiej, tożsamości kulturowej inspirowanej chrześcijaństwem. Wiele postaw dotyczących walki zbrojnej też była inspirowana wiarą. Także tutaj myślę, że stworzenie tak ważnego ośrodka współpracującego z uczelniami może pozwolić nam, iż ta młodzież otrzyma tą wiedzę, na którą liczy. Musimy pamiętać, że osoby te urodzone, mówiące biegle w innych językach, chodzą do szkół czy też uczelni w swoich miejscach osiedlenia stałego. To one mogą być ambasadorami Polski, mogą przekazywać wiedzę, prawdę historyczną o wielkości narodu polskiego. I nie możemy tego kanału zaniedbać. Miałem przyjemność rozmawiania ostatnio z panem doktorem Adamem Chlebowiczem, którego znam z czasów jeszcze studenckich, i zwróciłem mu na to uwagę, że jest to bardzo, bardzo ważny kanał promocji Polski, wrzucenia w eter dobrych wiadomości, tej prawdy historycznej o Polsce. Nie można go zaniedbać. Dlatego myślę, że na kanwie właśnie Muzeum Pamięci i Tożsamość, ukazując właśnie historię Polski oczami Jana Pawła II, ale też przybliżając Jana Pawła II jako osobę, która cieszyła się największym autorytetem wśród Polaków za granicą, a jednocześnie uosabiała wszystko, co najpiękniejsze w kulturze polskiej, bo Jan Paweł II nie ukrywał tego, bardzo często odwoływał się do piękna historii Polski, do jej kultury chrześcijańskiej.
Dziękuję. Panowie też powiedzieli, myślę, że ważne słowa, katolicki i narodowy. Jak państwo też to widzicie w koncepcji, w tym, co chcemy zaproponować muzeum? Pani Barbaro?
No, trudno mówić o tysiącletniej historii chrześcijańskiej Polski bez opowieści o Kościele katolickim, o jego roli, o jego wkładzie w kulturę polską, bez opowieści o dziesiątkach polskich świętych i błogosławionych, którzy swoją postawą wpływali na swoje otoczenie, na właściwie później, będąc świętymi czy błogosławionymi, na formowanie się duchowości całego narodu. Więc wydaje mi się, że ta obecność katolicyzmu czy kultury kościoła katolickiego w historii, mi nawet trudno o tym mówić, w jaki sposób się to będzie objawiało, bo to jest część nierozerwalna tej narracji, tej opowieści, tego muzeum. Wydaje się, że no, trudno opowiadać.
Nie możemy się bać tego, że powiem, że to jest katolickie, że to jest narodowe.
Nie, wydaje mi się, że się tego nie boimy.
Nieraz taki przekaz, że taka narracja, tak jakbyśmy się tego mieli jako Polacy trochę wstydzić, takie trendy też w świecie idą, że próbuje się zepchnąć, że to może kiedyś, ale nie dzisiaj. Nie dzisiaj to powinno być wyznacznikiem nowoczesności, europejskości.
Ja myślę, że nie bez powodu też odwołujemy się do postaci Jana Pawła II i do jego pojęcia patriotyzmu. Pamiętajmy o tym, że patriotyzm Jana Pawła II to jest wielka szkoła tolerancji dla nas wszystkich, zakorzeniony właśnie w takiej wielokulturowej Polsce Jagiellońskiej, łączył umiłowanie wolności i poszanowanie innych narodów. To ciągłe odwoływanie się Jana Pawła II do filozofii Pawła Włodkowica jako takiego narzędzia czy wzoru do rozwiązywania problemów między narodami, do narzędzia, czy wzoru do tego, w jaki sposób powinny wyglądać relacje między ludźmi w obrębie jednego państwa, różnych narodów, w obrębie różnych państw, wielu narodów. Jan Paweł II nigdy nie wstydził się tego, że jest tego narodu, że jest synem tego narodu, że jest Polakiem, że jest świętym, że jest katolikiem.
Z takim uszanowaniem, no nawet dziwiliśmy się temu, przyjeżdża do Polski, całuje ziemię każdego razu, kiedy wychodził z pokładu z samolotu.
Mnie się wydaje, że warto też jeszcze... Wydaje mi się, że mówił też o tym profesor Ryba. Ta dyskusja jest bardzo taka cząstkowa, więc gdzieś nam te różne rzeczy uciekają. Mówił o takim widzeniu ojczyzny przez Jana Pawła II właśnie w ujęciu takim teologicznym, prawda? Wydaje mi się, że warto też do tego wrócić, że Jan Paweł II postrzegał ojczyznę nie tylko w sensie, czy dziedzictwo, w sensie tego dorobku, które pozostawiły nam minione pokolenia, ale też także jako dar dany nam przez Stwórcę i odpowiedź, jaka powinna z nas wynikać na ten dar. Mówił, pamiętacie państwo na pewno, mówił, że ta odpowiedź łączy się zawsze z określeniem tożsamości, z przyjęciem odpowiedzialności za to dziedzictwo. Łączy się z dbaniem o to, żeby to dziedzictwo pielęgnować, przechować, a w sytuacjach, kiedy tego wymagają okoliczności, także go bronić. Nie wiem, pewnie wszyscy pamiętamy to przesłanie Jana Pawła II z 83 roku na Jasnej Górze, kiedy mówił: czuwam, to znaczy czuję się odpowiedzialny za to wielkie wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. Czuję się odpowiedzialny. To imię Polska nas określa wszystkich, nie tylko tych, którzy są katolikami w tym kraju, tak? Wszystkich, całą naszą wspólnotę narodową. To imię nas określa, to imię nas zobowiązuje, to imię nas kosztuje. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo trudne mówienie, czy się boimy tego, że to muzeum jest narodowe. Co to znaczy naród dla Jana Pawła II? Naród to jest taka społeczność, która wybiera pewne miejsce geograficznie na ziemi i działa, czy określa się poprzez stworzenie wspólnej kultury. Więc wydaje mi się, że ta katolickość jest wpisana w nasz naród, ale naród nie zamyka się tylko na katolików. Mi się wydaje, że to jest też bardzo ładne, kiedy w tą naszą misję muzeum wpisaliśmy bardzo, bardzo ważne słowa, że to muzeum jest otwarte dla wszystkich, czy zaprasza wszystkich do współtworzenia tego muzeum. Wszystkich, którzy czują, że to dziedzictwo należy do nich, że jest im bliskie, że chcą w nim uczestniczyć. My nie stawiamy tutaj granic dla katolików, dla innych wyznawców, innych religii, jeśli czują się Polakami, prawda? No co to znaczy być Polakiem? Mnie się wydaje, że to też nie bez powodu Jan Paweł II nie określał tego, co to jest polskość poprzez pryzmat etniczny, tak? Dlatego tak szeroko formułował czy określał naród poprzez kulturę, poprzez to, co nas łączy, to, co tworzymy przez tą wspólną zbiorową tożsamość, ta nasza pamięć. To nie jest balast który cały czas nas dzieli, tylko to, co wybieramy, żeby wspólnie trwać, żeby się określać, żeby stawiać czoła przeciwnościom. Wiecie Państwo, jeden z historyków, Norman Davis, powiedział kiedyś coś takiego, że polityka historyczna jest ważna, jest bardzo ważna, bez względu na to, jak się ją nazywa. Bo wiedza o historii to jest taka dżungla, w której każdy walczy o swoje prawa. Jeśli nie jesteś zainteresowany, jeśli gdzieś się pogubisz, to zostaniesz zjedzony. My jesteśmy właśnie w tym momencie, że w tej burzliwej dyskusji chcemy przypominać Polakom o roli Kościoła, o roli chrześcijaństwa w budowie tego wspólnego wielkiego dziedzictwa. Wydaje mi się, że to się nam Polakom wszystkim należy po wielu, wielu latach takiej czarnej legendy ciągnącej się za nami już od zaborów, o kraju takim słabym, które zostało pokarane rozbiorami, że nam się to należy po latach PRL-u, gdzie ciągle jakby z lubością leczono nas z tego szacunku dla powstań, dla zrywów niepodległościowych, mówiąc, że to bohaterszczyzna, że to szaleństwo, że to samosieryzm. Wreszcie należy się nam to także po latach wmawiania nam, że Polacy to naród anachroniczny, dziwny, dziwaczny, dziki, którego należy się za granicami wstydzić. Myślę, że pamięć tego, kim jesteśmy, dumy z tego, kim jesteśmy, powoli będzie budowało to muzeum.
Dziękuję. Panie profesorze.
Tak, no to są dla mnie rzeczy oczywiste. No, nasza tożsamość chrześcijańska jest bardzo głęboka i właściwie chrześcijaństwo jest częścią polskości, częścią także tego, co rozumiemy pod mianem ojczyzna, prawda? Ojczyzna, nie zawsze mieliśmy państwo, ale zawsze mieliśmy ojczyznę i mamy ojczyznę i ten termin bardzo specyficzny dla właśnie Polaków pozwalał nam przetrwać przez najtrudniejsze momenty naszej historii i elementem tej ojczyzny była także nasza wiara i to musimy pamiętać i zawsze podkreślać. No tutaj się pojawiły kontrowersje między nami na temat tego pojęcia polityki historycznej, czy pamięć historyczna, czy polityka.
Ja nie możemy tak, być tacy ułożeni, panie profesorze.
Możemy być ułożeni, wszyscy. Oczywiście.
Jeszcze czasu oglądania ekspozycji.
Tak,
też jest.
Co do tego, to ja myślę, że to jeszcze będą długie dyskusje. Ja uważam, że realizm pewien jest zawsze mocną rzeczą wszelkich dobrych przedsięwzięć. I to muzeum musi być dla każdego. I dlatego, co wpadnie jak wicher, bo musi jechać do, na przykład do Gniezna, do następny etap wieloetapowej wycieczki i dlatego, który przyjdzie i będzie chciał się zagłębić w to dokładnie. Ale to myślę, że jeszcze o tym będziemy dyskutować. Natomiast co do tej polityki historycznej, no tutaj ojciec dyrektor słusznie powiedział, że musimy w ogóle walczyć o jakieś zmiany zrozumienia tego słowa polityka, prawda? No bo z tym słowem polityka, ja pamiętam kiedyś przed laty byłem w takim malutkim kościółku, no kościółek gotycki, bardzo stary, ale protestancki, jak wszystko w Szwecji, prawie wszystko, w Sigtunie niedaleko Sztokholmu, to taka pierwsza stolica zresztą w Szwecji, ta Sigtuna. I tam była taka wystawa rysunków dzieci. Sobie tak te rysunki obejrzałem. Na jednym rysunku były przedstawione trzy okropności. To była wojna, tam pisał wojna, konflikty i polityka. Polityka jako taka okropność. No pomyślałem sobie, Boże, no dlaczego tym dzieciom ta polityka kojarzy się tylko z czymś takim złym. No oczywiście, no, wielu ludziom się kojarzy z czymś złym i musimy to zwalczać, bo przecież polityka, jak powiedział Arystoteles, roztropna troska o dobro wspólne, więc to piękna definicja. Polityka historyczna, ja bym tego słowa używał właśnie częściej niż pamięć historyczna na przykład, bo polityka historyczna od razu wytycza pewne zadanie, prawda? No, oczywiście politykami powinniśmy być wszyscy. No. Niektórzy wystarczy, że pójdą na wybory i wrzucą kartkę i też uczestniczą w tej trosce o dobro wspólne. No, ale politycy już tacy zawodowi, no to my od nich wymagamy, prawda, różnych rzeczy. Wymagamy od nich także polityki historycznej, a ta polityka historyczna wymaga uporządkowania pewnych rzeczy, zaangażowania spraw organizacyjnych, także finansów oczywiście, bo na tym świecie nic nie ma za darmo. A jak ważna ta polityka historyczna jest, no to pokazuje nam obecna rzeczywistość, prawda? Gdy na świecie uprawia się antypolską propagandę, która przynosi nam różne straty, nie tylko wizerunkowe, ale nawet i materialne, bo to odbija się na różnych sferach. I okazuje się, że to lekceważenie, niestety wieloletnie lekceważenie tej potrzeby troski o prawdę, prawda, historyczną, o nasz wizerunek za granicą, no teraz wychodzi nam na złe. Oczywiście ja zawsze podkreślam, że polityka historyczna to przede wszystkim wychowanie historyczne skierowane do własnego społeczeństwa. I to jest rzecz bezsporna, ale to też jest bardzo, bardzo potrzebne. Te wszystkie zarzuty typu, że po co kolejne muzeum, po co jeszcze jedne muzeum. Muzeów mamy mało. Popatrzmy, ile jest ich w Niemczech, ile jest w innych krajach europejskich. Nadrabiamy straty, nasze zaległości cywilizacyjne. Tworzymy te wielkie muzea, niektóre już są, niektóre są dopiero w planach czy na etapie powstawania. I bardzo dobrze. Z drugiej strony, no, ta technologia, no, mówiliśmy, macie Państwo oczywiście rację, że technika nie może przesłonić tego przekazu, tej narracji. Rzecz jasna, oczywiście, że tak. Z drugiej strony, no tu jest pewien plus tego, że tak późno przystąpiliśmy do tworzenia tych muzeów, że mamy tą technikę coraz to lepszą i wspanialszą, prawda? Więc to akurat może wychodzić na dobre. Natomiast rzeczywiście Człowiek przychodzi do muzeum, proszę Państwa, ma te różne wspaniałości techniczne, może się nimi delektować, zachwycać, dzieci to w ogóle szaleją, ale z drugiej strony jest potrzeba takich artefaktów autentycznych. Że jeżeli pochylę się nad tym listem, to wiem, że to jest list napisany osobiście przez papieża na przykład, ręką Ojca Świętego. To patrzę już na to inaczej niż na kserokopię albo na fotografię, prawda? Więc jakaś ilość takich autentycznych przedmiotów, autentycznych dokumentów oczywiście musi się pojawić. I z tym się wiąże jeszcze jedna funkcja bardzo ważna. Już pani dużo o tym mówiła w aspekcie Polaków ratujących Żydów, działalności dokumentacyjnej, tych wszystkich relacji, które znajdą się pewnie przy tym muzeum, nawet fizycznie będą gdzieś tam przechowywane. Ale proszę Państwa, takie muzeum siłą rzeczy, czy chcemy, czy nie chcemy, stanie się ośrodkiem dokumentacyjnym. Nie wszystko, co to muzeum zdobędzie, będzie eksponowane na wystawach. Tu zresztą pojawi się problem wystaw czasowych, które trzeba będzie na różne ciekawe tematy robić systematycznie i to jest oczywiste, tu nie ma nad czym dyskutować. Natomiast zastanawialiśmy się, co mogą zrobić słuchacze Radia Maryja, telewidzowie telewizji Trwam. No proszę Państwa, każdy z nas ma archiwa domowe, fotografie, relacje. Jeżeli wiemy oczywiście, że nasze dzieci będą je pieczołowicie przechowywać, prawda, będą leżały opisane i służyły dzieciom, wnukom i tak dalej, to dobrze, to niech one leżą w archiwach domowych. Takie archiwa domowe też są potrzebne. Ale jeżeli takich możliwości nie ma, to trzeba to przekazać gdzieś. Trzeba przynieść, trzeba powiedzieć, co to jest, trzeba umożliwić opisanie tego. I to dotyczy nie tylko świadectw Polaków ratujących Żydów, ale proszę Państwa, to może dotyczyć wszelkich świadectw naszej historii, fotografii, relacji, czy to z II wojny światowej, czy jeszcze z lat wcześniejszych, czy z najnowszych czasów, czy Solidarność, stan wojenny. To wszystko musimy pieczołowicie przechowywać i chronić. I ja powiem jeszcze coś. To jest na 100% pewne, że do muzeum zaczną płynąć tego rodzaju materiały i trzeba będzie podejmować poważne prace dokumentacyjne, bo to innej możliwości nie ma. To jest pewne, że tak będzie. Będziemy zresztą jedną z wielu równolegle działających placówek, które tego rodzaju działalność prowadzą, ale to bardzo dobrze, proszę Państwa, bo sam jestem świadkiem, jak czasami dokumenty, czy fotografie, czy filmy giną po prostu, że słyszałem, że ktoś miał, że słyszałem, że u kogoś było, tylko tego nie ma już.
Zresztą ostatnio, będąc właśnie u pana premiera, otrzymaliśmy też kalendarz, który od początku roku, i większość zdjęć, czy chyba wszystkie zdjęcia są czarno-białe. Mówi, bo to są nasze dzieła, ale ich nie ma niestety w naszych zbiorach, nie wiemy nawet gdzie są. Ale to były cenne, jeśli chodzi o malarstwo, cenne dzieła sztuki nasze.
No więc giną takie rzeczy, czasami po prostu ludzie z nieświadomości, bo no nie podejrzewam tutaj złej woli, ale czasami po prostu wyrzucają na śmietnik, bo nie wiedzą co to jest. Ja też z materiałami archiwalnymi wyrzuconymi na śmietnik, z których ja korzystałem, a potem się dowiedziałem, że wyrzucono je na śmietnik, też miałem do czynienia. Tym bardziej no, będzie to ważna rola dokumentacyjna, rola naukowa pewnie, no na pewno będą odbywały się też konferencje, spotkania, no to normalne zadania muzeum i bardzo dobrze, że taką funkcję będziemy też pełnili.
Drodzy Państwo, jeszcze mamy kilkanaście minut na podczas naszego spotkania, rozmów. Czekamy jeszcze na Państwa głosy. Oczywiście słuchaczy zapraszamy, telefonujemy nie do Radia Maryja, ale dziś do studia telewizji Trwam. 56 657 0011. Drugi telefon 56 657 0012. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Dla widzów i słuchaczy z zagranicy 48 56 657-00-13 i 48-56-657-00-14. Panie Jarosławie, pan tak nie do końca się zgadza z tym czasem, o którym wspominał.
Ja jeszcze pan, nawiążę do tych obiektów, bo to jest dosyć ciekawa historia, bo kilka wystaw muzeów stałych powstało przy naszym udziale i jest taka jakby zaobserwowana sytuacja właśnie z obiektami, że jeżeli jesteśmy teraz na etapie projektowym, koncepcyjnym, to ewentualni darczyńcy jeszcze nie do końca wierzą, czy to się zmaterializuje, czy to będzie, czy to warto, bo szkoda oddawać coś, kiedy to ma być w szafie i w magazynie, więc ten proces jest takiego wyczekiwania. My projektujemy, mamy pewien zakres obiektów i w pewnym momencie, gdy już jesteśmy dosyć blisko, no ta wieść, że to jest prawda, że to się wybuduje, że to się otworzy, no robi taką sytuację, że tych obiektów mamy w pewnym momencie wręcz za dużo. Niekiedy są tak rasowe i takiej klasy, że musimy w dosyć właśnie takim ekspresowym tempie zmieniać ekspozycję. Więc jest taka prośba do widzów i słuchaczy, że jeżeli temat jest im bliski i mogliby się podzielić w jakiś sposób z tymi własnymi archiwami, no i to warto to zrobić.
Tym bardziej, że już wiemy, że to już ten początek jest, że to już nie jest jakaś tam jakieś marzenie, prawda, o czymś, co się przez tyle lat w naszych głowach i sercach rodziło, tylko to już się stało, mamy umowę, tam mamy już zapewnione pewne finansowanie, prawda, więc możemy iść kolejny krok do przodu, więc
i to są
pewność...
konkrety, pani dyrektor, bo mamy na ten rok już pieniądze, na następne 2 lata.
Również, także to już możemy być pewni, że na pewno to muzeum powstanie.
Tak, a jeżeli tak, mamy jeszcze czas...
Mamy, tylko ja jeszcze może odbiorę jednego słuchacza, bo może nam uciec. Proszę bardzo, Telewizja Trwami, Radio Maryja.
Halo?
Prosimy bardzo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, proszę nam się przedstawić.
Ja mam kwestię do pana profesora Ryby, którego bardzo szanuję i często jego felietonów słucham. Panie profesorze, ja chciałem tutaj poruszyć taką kwestię. My rozprawiamy, podobno elity widzą więcej i z większym wyprzedzeniem. Pan niewątpliwie należy do tych elit, państwo zresztą wszyscy tam zgromadzeni. I piękne muzea, tradycje Polski, rozwój polskości i tak dalej. A ja chciałem tylko jedną rzecz poruszyć. My się cieszymy, że nie wpuściliśmy muzułmanów tutaj do Polski i słusznie i bardzo dobrze. Jest ich co prawda coraz więcej, jakoś tak przenikają dziwnym sposobem. Ale pan jest profesorem uczelni na wschodzie, gdzie jest kilkanaście tysięcy Ukraińców jest studentami, ale to jest wszystko nic. Jest w Polsce w tej chwili ponad 3 miliony Ukraińców i nasze elity w ogóle nie widzą tego zagrożenia. To jest, wygląda na to, że jest to inwazja w tej chwili kulturowo-narodowa inwazja. Więcej z nich przyjeżdża niż wyjeżdża. Premier mówi, że jeszcze ze 3 miliony by przyjął. Czy państwo nie widzicie zagrożenia tożsamości w ogóle narodowej przy tym, co się zaczyna dziać? To nie są ludzie, oni są wychowani w banderyzmie, proszę to sobie sprawdzić. Proszę, dlaczego ten temat w ogóle elity polskie nie poruszają?
Panie Andrzeju, dziękuję, chociaż nie do końca to może przyczynek do naszego tematu, ale też wywołał pan profesora Rybę. Panie profesorze, spróbujemy odpowiedzieć naszemu słuchaczowi, widzowi.
Oczywiście, no, nie wprost pytanie dotyczące tematu, ale postaram się w jakiś sposób to powiązać. Pani Papuc oczywiście wskazywała na ten czynnik taki, nazwijmy to teologii historii, czy pewnej wizji w tym zakresie Jana Pawła II, również w relacji do innych narodów. I pytanie jest, jaką misję papież tej Polsce by wyznaczał, albo inaczej, jak ją czytał, bo jeśli mówimy o teologii historii, to zaraz pytamy się, no jakie zadanie w tych dziejach spełniał naród, czy dobrze spełniał i co ma do wypełnienia. I to oczywiście jest też w relacji do innych. szczególnie do tych narodów na wschodzie. I to, co charakterystyczne w tradycji polskiej, od Pawła Włodkowica począwszy, czy od Unii w Krewie, ale i zupełnie wcześniej, to jest niesienie na wschód cywilizacji łacińskiej, a więc personalistycznej. W tym względzie religia katolicka, za sprawą religii katolickiej doświadczyliśmy i starożytności w wydaniu prawa rzymskiego i filozofii greckiej, no i samej religii, czyli dostrzeżenia osobowego wymiaru życia ludzkiego. A za tym idzie wspólnota narodowa jako kultura, a nie tylko struktura państwowa despotycznie rządzona, czy też rasa, jak to się pojawiło w XX wieku, ale kultura personalistyczna dostrzeżona najbardziej w Kościele katolickim. I w tym względzie pojawiała się ta misja, którą nasi przodkowie mówili jako prawda, antemurale christianitatis, czyli przedmurze chrześcijaństwa. I to w relacji do różnych cywilizacji barbarzyńskich, czy najazdów mongolskich, czy moskiewskich, czy tureckich, czy wreszcie kozackich. Więc w tym względzie, jeśli mamy jakoś wiązać tę edukację z tym napływem dużej ilości ze wschodu młodzieży, czy dorosłych, którzy idą do pracy i jest brak tych rąk, to trzeba by też coś zaproponować od siebie, co by było uniwersalne i co by powodowało, że nie banderyzm będzie charakterystyczną cechą taką wychowawczą dla i młodego, i starszego pokolenia w pewnej polityce i historycznej, ale gdzie im się coś zaszczepi duchowego, nie tylko pieniądze, nie tylko biznes, coś duchowego, co wyciągając z Polski czy wracając tam, będą się starali inaczej to kształtować. My podchodzimy w tej przestrzeni nieraz do tych narodów sąsiednich, do tych konfliktów również o historię. Pan profesor Polak mówił o polityce historycznej, no spór o Wołyń jest sporem fundamentalnym. No to jeśli chcemy być tu aktywni, a nie tylko pasywni, niech się dzieje, co się ma dziać, to trzeba zaproponować wizję najbardziej istotną co do naszej misji. I ta misja jest prosta. Cywilizacja łacińska, podmiotowość człowieka, w tym względzie od strony historycznej potępienie wszelkich zbrodni, relacje między narodami na zasadzie poszanowania Włodkowic praw narodów. To wszystko jest u Jana Pawła II. I w tym względzie, jeśli będziemy, już pomijając, bo na inny program, jak sobie radzić z taką migracją, natomiast jeśli chcemy coś dać, jeśli chcemy być w tym względzie mobilni, to absolutnie powrót do tej misji cywilizacyjnej Polski, charakterystycznej dla nauczania Jana Pawła II, a w muzeum jak najbardziej to może się znaleźć.
Jeszcze do pana profesora Jacka Głębiowskiego. Jak Polonia może włączyć się w tworzenie, jak pan też to widzi przez pana doświadczenie, obecność chociażby teraz w Stanach Zjednoczonych, czy może w Europie, tam, gdzie Polonia żyje, bo chcemy jak gdyby zobaczyć siebie nawzajem, tak? Polaków żyjących tutaj i Polonię, nie że wyjechali do lepszego świata, ale jako ci, którzy to rzeczywiście uczestniczą w budowaniu kultury i tej przestrzeni odpowiedzialności za siebie nawzajem, za naszą ojczyznę.
Miałem okazję poznać bardzo dokładnie wytwory kultury Polonii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii. Poznaję w tej chwili bardzo dokładnie już wytwory kultury polskiej w Stanach Zjednoczonych. I jestem zarówno ja, jak i profesor Ryba, cały zespół badawczy, bardzo zachwycony tym, co tutaj spotkaliśmy. Jest to bardzo stara Polonia, sięgająca korzeniami końca XIX wieku. Bardzo aktywna, najlepiej zorganizowana. Wytworzyła niesamowite ilości kultury inspirowanych chrześcijaństwem. My w tej chwili mamy okazję badać parafie i kościoły polskie w Stanach Zjednoczonych. Jest ich prawie 1000. 1000 parafii Polacy założyli tutaj w Stanach Zjednoczonych. Także jest to coś niesamowitego. Dlatego mam nadzieję, że tak wspaniałe Muzeum Pamięć i Tożsamość także zajmie się dokumentowaniem dziedzictwa kultury polskiej za granicą. Jestem przekonany, że Polonia z chęcią się włączy w taki proces, o którym państwo mówiliście. Tutaj był apel, że można będzie przekazywać nawet różne pamiątki, którym grozi tutaj zaginięcie. Innym problemem jest w tej chwili zanikanie parafii etnicznych w Stanach Zjednoczonych. Postępuje tu gwałtownie proces łączenia parafii. Wiąże się to z zamykaniem polskich kościołów, bardzo cennych, czasami niestety z wyburzaniem i desakralizacją. Jest to bardzo dramatyczny moment, ale generalnie jest tu wielkie bogactwo dziedzictwa kultury materialnej, piśmienniczej, pozostawione przez naszych przodków i należy pilnie się tym zająć. I myślę, że tutaj taki projekt, który w tej chwili realizuję, może połączyć nasze siły w Polsce, świadome tego dziedzictwa i konieczności zabezpieczenia z siłami tutaj lokalnymi Polonii amerykańskiej. Także myślę, że Polonia z chęcią się zainteresuje, wykorzystanie studentów ze szkół toruńskiej, czy też innych uniwersytetów katolickich w Polsce do procesu dokumentowania, zabezpieczania tego w formie filmów, ich prac magisterskich, doktoratów, stwarza nam szeroki wachlarz badawczy i stanie się dodatkowym fundamentem łączności Polaków, świadomych polskości w kraju, za granicą, a ta tożsamość katolicka, o której tutaj dyskutujemy, która jest naszym przewodnim motywem, będzie fundamentem, na którym będziemy budować i na pewno przyniesie wielkie owoce.
Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, też słowo takiego podsumowania, Panie Profesorze, naszego spotkania, naszych rozmów na antenie radia i telewizji.
Podsumować mogę stwierdzeniem, które już wyraziłem ostatnio publicznie, że bardzo cieszę się, że takie muzeum powstanie. To jest wspaniale dla Polski, wspaniale dla wszystkich Polaków, ale to także w naszym interesie narodowym leży, żeby takie muzeum związane z historią Polski, z osobą świętego Jana Pawła II istniało. Ale dodam jeszcze tutaj może mniej ważny aspekt, ale też ważny. No, cieszę się, że w Toruniu, że Toruń będzie miał wśród swoich atrakcji jeszcze jedną ważną, jeszcze jedno wspaniałe muzeum właśnie tutaj w Grodzie Kopernika nad Wisłą.
Dziękuję. Tak mężczyźnie, panie Jarosławie. Pana przyczynek?
Przyczynek jest taki. Dobrze, że się to zaczęło. Znaczy, że się urealnia i że to ma jak gdyby taką... No, mamy deadline. Mamy 2,5 roku, może 3. No i trzeba powalczyć, żeby to się udało zrobić.
Dziękuję. Pani dyrektor?
No, właśnie chciałam to samo powiedzieć. Mamy pewien początek, pewien etap za nami, pewien przed nami. Myślę, że ten dzisiejszy program i słuchacze... rozumieją, że istnieje potrzeba wspierania nas dalej, właśnie tak jak powiedział ojciec dyrektor modlitwą, ale również i tym, że jeżeli Państwo macie u siebie pewne pamiątki czy zbiory, które są cenne dla rodzin, tak jak mówił Pan Profesor, ale może warto też się nimi podzielić z innymi, to serdecznie prosimy o takie wsparcie, a my mam nadzieję godnie je wyeksponujemy i znajdą one w naszym muzeum właściwe miejsce.
Dziękuję. Pani Barbaro?
Tak, myślę sobie, jak to wszystko podsumować, bo jestem ostatnia, tak?
Może poproszę panów w Chicago, a pani jeszcze minutkę pomyśli.
Proszę państwa, ja myślę tak, że Ojciec Święty często podkreślał, że patriotyzm to nie jest uczucie, że to nie jest taki odruch serca, tylko świadoma postawa kształtowania takiej bezinteresownej służby. Ja myślę, że to muzeum jest znakomitym miejscem do tego, żeby się uczyć właśnie takiego patriotyzmu, pracy nad sobą, żeby prawdziwym patriotą zostać, żebyśmy pamiętali o tym, że to nie jest tylko to serce, które albo nas ciągnie, albo nas nie ciągnie, żebyśmy w swoim patriotyzmie nie byli emocjonalni, a bardziej pracowici. Myślę, że to muzeum wszystkim, czy nawet formowanie, budowanie tego muzeum z pewnością nam w tym wszystkim pomoże.
Dziękuję. Tak wywołałem to Chicago. Panowie, też prosimy o słowo. Pan profesor Mieczysław Ryba i później pan profesor Jacek Gołębiowski.
Kiedy byłem w Solecznikach, na samym końcu Kwiąca Szkiełowicz powiedział takie znaczące słowa, że polskość nie jest dla byle kogo, ta polskość w tym najgłębszym tego słowa znaczeniu. Do polskości trzeba dorosnąć. I tu wydaje mi się, że takie muzeum powinno pokazywać, będzie pokazywać tę polskość w najczystszym i najwspanialszym ujęciu, tym historycznym i kulturowym. Polskość nie jest dla byle kogo, do niej trzeba dorosnąć.
Pan profesor Jacek Gołębiowski.
Muszę powiedzieć, że bardzo cieszę się, że powstaje muzeum. Życzę, żeby powstało bardzo szybko, żeby Państwo wyrobili się prawdziwie w czasie. Myślę, że będzie to bardzo ważne muzeum i dla Polaków w kraju, ale także dla Polaków na emigracji, że będziemy mogli korzystać z tego dziedzictwa wielkiego, któremu na imię Polska i ponownie będziemy mogli się nim zachwycić i w swoim życiu codziennym myśleć o Polsce coraz bardziej.
Bardzo dziękujemy. W studiu w Chicago są pan profesor Mieczysław Ryba i pan profesor Jacek Gołębiowski. Bardzo dziękujemy panom za udział w naszym programie, w spotkaniu. Za to też dziękujemy ojcu Zbigniewowi Pieńkosowi, i ojcu Waldemarowi Wielątkowi, to wam, bracia, dziękujemy za to, że mamy dziś taką możliwość. Mamy nadzieję, że będziemy to wykorzystywali częściej. A w naszym studiu państwo Barbara i Jarosław Kłaputowie, bardzo dziękujemy państwu za to, co dziś, co do tej pory i co przez te kolejne lata, jak słyszymy. Pan profesor Gębiowski mówi, żebyśmy się wyrobili, tak? No, dziękujemy. Był pan profesor Wojciech Polak, dziękuję. I pani dyrektor Lidia Kochanowicz-Mańk, dyrektor finansowa Fundacji Lux Veritatis. Bardzo dziękujemy państwu. Zapraszamy do współpracy. Muzeum Pamięć i Tożsamość stała się, tak możemy powiedzieć, rzeczywistością. Umowa podpisana 20 czerwca na finansowanie, na współfinansowanie, bo oczywiście też wielka odpowiedzialność i materia konkretna też po stronie Fundacji Lux Veritatis. Dziękujemy, życzymy dobrej nocy, dziękujemy słuchaczom Radia Maria i widzom telewizji Trwam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Dziewica.